Próbowali ich uciszyć.
Nie mam pomysłów.
Próbowali ich powstrzymać.
Co ja piję? Czy to herbata?
Naprzeciw tyranii.
Zaraz za rogiem.
Bohaterowie, nie na jakich internet zasługuje.
Ale jakich dostał.
He's 22 years old. He's a male. And he looks like the genetic product of a giraffe having sex with Ellen DeGeneres.
Cześć, witajcie w 92. odcinku podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do was Mateusz Żarkowski, kopie pasteryzacja.
I Konrad Okoński, bust ghoster.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy.
Nowe miejsce, nowy czas, nowe zestawy, pan witam.
5 dni pracujących.
Magnetyczna kobieta i rzeczywistość, która potwierdza historię.
Podatek dla księży.
Może ja otworzę.
Ruchaj moje życie.
Długopisy.
Total Recall.
Jakiś link oraz newsy. Three uses smash. It's
dopiero
super effective.
Teraz zrozumiałem ten dowcip.
Który?
Total Recall.
Że Total Recall? Jak ten? Jak jest ten
tak,
film ze Schwarzeneggerem?
Film. Jezus Maria. Newsy. Three uses smash. It's super effective.
Kto jest wege, nie strzela w kolegę.
O kurwa, zjebaliśmy, mówi Google.
Wirtualna rzeczywistość w praktyce.
Google Maps, ty kłamliwy sukinsynu.
ZUS, złodzieje.
Programujemy wodę.
Tak źle i tak niedobrze.
Roboty i inne takie. Komputer dobrze gra w kropki.
Microsoftowa sztuczna inteligencja.
Oraz piłka w trybuny i aftershow.
Tradycji stało się zadość. Żałuję, że ktoś nam wytknął to bo teraz robię to specjalnie.
Niestety.
Teraz to nie jest już szczere.
To było nieszczere specjalnie dla was w internecie.
Czujesz to, że to nie jest to samo? Ja nie wiem,
tak nakręcam, szczerze powiedziawszy, więc traktuję to jako rytuał.
Aha, no w sumie masz rację, może też zacznę tak myśleć o tym. Będę czuł się lepiej. Możecie zauważyć pewną różnicę w dzisiejszym odcinku i to dlatego, że jesteśmy z Mateuszem dużo bliżej siebie niż wcześniej. Tak naprawdę jesteśmy, dzieli nas jakieś 100 metrów odległości bezpośredniej, tak lotu kruka.
Czyli kutasa.
Dzieli nas długość jednego kutasa. Także ja jestem w biurze nowym, w którym teraz Studio Coco Art żyje i nagrywam stąd pierwszy raz, także zobaczymy. I tyle. Co dalej? Mateusz. Dzień dobry. Dobrze cię słyszeć po tak długim okresie.
Cześć. No, po długiej przerwie fajnie w końcu nagrać jakiś odcinek.
No, ja byłem na urlopie. Wcześniej przynosiłem biuro, później Mateusz robił badania, także generalnie nie było nam łatwo się zgadać na nagrywanie.
Ja byłem dokładnie na przeciwieństwie urlopu.
No, zgraliśmy się w ten sposób. Pamiętasz, jak mieszkaliśmy razem i ja chodziłem do pracy wtedy, kiedy ty spałeś i ty nie, odwrotnie. Ty wstawałeś, kiedy ja wychodziłem do pracy? Nie, odwrotnie. Kiedy ja wracałem z pracy, to ty się kładłeś spać?
Konrad, ogarnij się.
Nie mogę tego zrozumieć. W każdym razie kiedy? Wymienialiśmy się.
Na Damrota?
Na Damrota, tak.
Na Damrota było tak, że ja miałem wtedy, robiłem 3 lata w jeden semestr, więc ja wstawałem o 7, wychodziłem o 22, wychodziłem o 7, a wracałem o 22, a ty się budziłeś chyba o 18 czy coś takiego i nawalałeś komiksy w nocy.
Nie wiem, czy nie było, no jak, przecież ja funkcjonowałem za dnia, a ty w nocy.
Aha, to nie pamiętam już.
Moving right along!
Masz rację, bo ja wychodziłem, wracałem i wieczorem ciągle pracowałem.
Czym jest 5 dni pracujących? To jest, wiesz, że to jest standard, że 5 dni jest pracujących.
No, ale 5 dni pracujących i moja rozkmina jest taka, że w momencie, kiedy masz 5 dni pracujących i próbujesz coś załatwić, na przykład ja chciałem coś tam przesłać, jakieś paczki i tak dalej i próbowałem to załatwiać w tydzień, tak jak to normalni ludzie robią.
Tak.
Ale okazuje się, że jeżeli coś masz coś do załatwienia w tym tygodniu i jest już w poniedziałek, jeżeli to załatwisz, to jest spoko, ale we wtorek zaczynasz mówić, kurczę, już właściwie to nie ma czasu, a jeżeli zabrałeś się za to w środę, to właściwie nie masz czasu na zrealizowanie tego w tym tygodniu i musisz poczekać do następnego poniedziałku.
Ale czy to jest coś, co działa w twojej głowie, czy chodzi ci o to, że to zajmie tak długo, że nie zdążysz?
No, czasami jak rzeczy uczelniane szczególnie, jeśli chodzi o zebranie jakichś podpisów czy coś takiego, to jeżeli zabierasz się za coś w środę, to wiesz, że nie ma bata.
No, ale nie możesz zacząć tego w środę, a skończyć w przyszłym tygodniu? Czy szkoda ci czasu?
Może to nie jest też tak ważne w tym momencie. Ciężko to jest określić. Czasami nawet jeżeli chcesz coś wysłać, czy jakąś paczkę czy coś, to wiesz, że nawet jeżeli ją wyślesz w czwartek, to wiesz, że ona dojdzie dopiero w poniedziałek, więc to nie ma znaczenia.
No, ale to tym bardziej musisz ją wysłać do piątku, bo wtedy będzie w poniedziałek, a jak wyślesz ją w poniedziałek, to będzie dopiero w środę. Weekend jest takim zajebistą rzeczą dla poczty, że oni wtedy, coś tam się dzieje wtedy.
Rozumiem, ale wrzuciłem to do rozkmin nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że tak czuję.
A propos wrzucania do rozkmin dziwnych rzeczy, to magnetyczna kobieta i rzeczywistość, która potwierdza historię. Przyznaj, że jest to coś, co cię inspiruje, że jest to taki zwrot, to całe to zdanie jest ciekawe.
Czekaj chwilę. No. Przerwa.
Okej, witamy po krótkiej przerwie, w trakcie której jesteśmy bardzo blisko siebie, ale to sprawiło, że nasze połączenie jest trochę gorsze.
No, po prostu Konrad, rozentuzjazmowany, nie podłączył się kablem. Tak. Próbował.
Oglądam też w tym momencie coś z internetu, o czym powiem wam dopiero, kiedy dojdziemy do piłki w trybuny. Mateusz już wie. Słuchaj, magnetyczna kobieta i rzeczywistość, która potwierdza historię. Tak zapisałem sobie rozkminę w moim telefonie kilka tygodni temu. I za cholerę nie pamiętam. Za cholerę nie pamiętam, o co chodzi.
To jest problem, jest. Ja ci rozwiążę ten problem. Problem jest taki, że zapisywałeś sobie mało rozkmin, więc nie wiesz, że należy je zapisywać całe.
A.
Ja miałem już wiele razy takich sytuacji, że zapisywałem historię jako coś i kiedy przechodziło do odcinka, było. I don't know what this is.
Także niestety ten. Mogę powiedzieć ci inną rozkminę. Mogę ci opowiedzieć, może ja otworzę. Powstrzymałem się wczoraj, kiedy się widzieliśmy na żywo, ale muszę. To jest sytuacja z wczoraj. Wracam z Żabki, tutaj do biura, gdzie pracuję. I podchodzę do drzwi, wiesz, do wejściowych do kamienicy, które są takie wielkie i pod tymi drzwiami stoi taki staruszek, który coś tam gmera w plecaku i zakładam, wiesz, szuka kluczy. Więc stoję za jego plecami, trzymam klucze w ręce i tak się zastanawiam, czy mu przerwać, ale widzę, że szuka, więc nie chcę, wiesz, nie chcę mu tak jakby odbierać tej wolności otworzenia samemu drzwi. Ale po jakimś czasie tak stwierdzam, że trochę mu to zajmuje, więc mówię, przepraszam pana, może ja otworzę te drzwi, mam tutaj klucze na wierzchu i tak dalej. A on tak podskakuje i odsuwa się i mówi, o proszę, proszę, wchodź, bo ja nie wchodzę. I podnosi słoik i mówi, ja chciałem się tylko wysikać do słoika. I autentycznie, stary, nie wiedziałem, co mam mu powiedzieć. Ten jego pełen nadziei wzrok, że zrozumiem, że on się chciał tylko do słoika wysikać. Powiedz mi, ja nie rozumiem, jesteś w mieście. Czy nie lepiej wysikać się w krzak? Może to jest nielegalne sikanie w krzak?
Ale mam do ciebie pytanie, bo ty mieszkasz na parterze, praktycznie 3 metry od tych drzwi.
No.
Czy pozwoliłeś temu panu skorzystać ze swojej toalety?
Nie, bo to nie było u mnie w domu. Słuchaj, to nie było u mnie w domu, to było tutaj w biurze. I tutaj nie jest, wiesz, no nie mogę decydować o tym mieszkaniu, czy wpuszczam jakichś ludzi z ulicy, czy nie, żeby sobie się wysikali.
Trochę tak. Ale z drugiej strony skazałeś tego mężczyznę na sikanie do słoika.
Tak.
Zdałeś sobie z tego sprawę, tak. Że to nie jest tak, że on nagle stwierdził, że są lepsze momenty.
Tak, ale odjęło mi mowę. Nie byłem w stanie, Mateusz, zareagować na to. Musiałem wejść po schodach i wejść do środka.
Podejrzewam, że czy odpowiedziałeś mu cokolwiek po tym, czy po prostu spojrzałeś na niego i bez słowa odwróciłeś głowę w stronę drzwi i wszedłeś.
Moja pamięć mówi, że tak było właśnie. Odebrało mi mowę. Co, żeby było zabawniej, w tym samym miejscu, 2 tygodnie wcześniej, z piwnicy wybiegł na mnie koleś z krwawiącą głową. I okazało się, że jest to człowiek, który rozkłada trutki w piwnicy i walnął głową w jakiś gzyms i rozwalił sobie łeb, tak że mu krwawiło na wszystkie strony.
I widać, że Liga Niezwykłych Dżentelmenów też ma biuro w tym budynku.
W tym przypadku, zaciągnąłem go do mieszkania, żebyśmy go opatrzyli. On chciał tylko kawałek papieru toaletowego. I powinienem był go zapytać, czy to, że on rozkłada rękami truciznę, nie sugeruje, że może powinien pojechać do szpitala, kiedy się skaleczy przy tym. Ale nie zapytałem. Nie wiem, czy żyje dalej. Ale wiem, że miał dobrą etykę pracy, bo jak tylko się opatrzył, to poszedł do następnej klatki rozkładać truciznę dalej.
Także
polska etyka pracy, stary, jest spoko. Podatek dla księży, stary. O co chodzi?
A to jest rozkwina naszej Angeli. My rozkminialiśmy o tym, że kiedyś, jak miałeś, o podatkach gadaliśmy i stwierdziliśmy, że wiadomo, nie, że podatki to jest złodziejstwo i tak dalej, i że teraz, wiesz, mówimy, no kiedyś to chłopi, teraz to jest ciężko, ale kiedyś to w ogóle chłopi zasuwali na polu i musieli płacić dziesięcinę. I dziesięcina to była 1/10 tego, co wypracowali. O mój Boże. 1/10, ty musisz zapłacić teraz połowinki państwu, żeby w ogóle mógł żyć.
Teraz musisz zapłacić 19, to jest dochodowy, 23 to jest VAT za sprzedaż i ZUS, który jest osobny zupełnie.
Także... I tak się zastanawialiśmy, że dziesięcina nie jest taka zła, ale zastanawialiśmy się, czy... Czy na przykład, i gadaliśmy też o księżach, że księża nie muszą płacić podatków. Mhm. Praktycznie w ogóle, bo jest to zwolnione. Ale jest jeden podatek, który księża powinni płacić. I jest to dziecięcina.
O!
Jest to podatek od życi każdego dziecka.
No tak, tylko że jeśli już wiesz, jeśli już pozwolisz im płacić taki podatek, to trochę dajesz im przyzwolenie na ruchanie dzieci.
Trochę tak.
Ale z drugiej strony i tak to robią. To jest trochę, to jest taka podatkowa pułapka trochę.
To jest trochę jak z narkotykami. Że i tak ludzie... Nie chcesz, żeby społeczeństwo brało narkotyki, ale z drugiej strony i tak to robią, więc może lepiej to podatkować, jak na przykład Kalifornia.
Jak Kalifornia, która zarobiła tyle, że musiała oddać pieniądze.
I dostarczać wysokiej jakości narkotyki albo dzieci.
To prawda.
Żeby nie musieli się na przykład raczej jedynie, wiesz, inaczej. Żeby nie musieli się poświęcać i szukać tych gorszej jakości, na przykład tych dzieci.
Albo chorych.
No takich, które nie mogą powiedzieć.
No.
Nie.
Nie, chorych, wiesz, może się zarazić ksiądz takim, od takiego dziecka. Trzeba uważać.
Tak. No przecież.
Ksiądz powinien dostawać dziecko, które jest przetestowane przez odpowiednią, wiesz, odpowiedni organ. I wtedy, wiesz, opodatkować to, dawać zdrowe dzieci i wszyscy byliby zadowoleni, wydaje mi się.
Tak, myślę, że wszyscy byliby zadowoleni, no może za wyjątkiem tych dzieci.
No nie mogę, nie wyobrażam sobie, kto mógłby być niezadowolony w tej sytuacji.
No, ale myślę, że że jest to jakieś rozwiązanie. Nie możemy też uszczęśliwić wszystkich, nie?
No nie, no o, wychodząc od tej zasady, zróbmy to. Bo dzieci, no wiesz, no ktoś musi być nieszczęśliwy, niech będą to dzieci tym razem.
Tym razem. Dzieci i tak mają łatwo.
No właśnie, praktycznie wszystko istnieje po to, żeby ułatwić życie dzieciom. Sam nie wiem, stary.
A to poza tym to zbuduje ich charakter.
Czasami rozmawiamy o czymś i wydaje mi się to tak logiczne i mądre i nie rozumiem, dlaczego świat nie działa tak, jak mówimy.
Ruchaj, a propos właśnie takiego ciężkiego życia. Mhm. Ruchaj moje życie.
Dobrze.
Fuck my life. To strona. F my life się nazywa.
O, stop.
Strona, w której ludzie dzielą się swoimi historii. Tak jak pamiętasz, kiedyś bardzo popularny był, jak się nazywała ta strona, taka bardziej programistyczna, gdzie ludzie wrzucali w podobnej formie te rzeczy.
Bash.org.
Bash, no. To ludzie wrzucali rzeczy na Basha i też były te plusy, minusy i wychodziły najlepsze historie. Więc Fuck My Life, F My Life to strona, na której można się podzielić swoją najgorszą historią.
Mhm, anonimowo.
Ludzie komentują to I agree your life sucks albo you deserved it.
Znalazłeś jakieś gorące smaczki? Tutaj jest w ogóle jakiś... O, jest, top.
Na przykład... Dzisiaj musiałem zakończyć rozmowę telefoniczną poprzez muszę iść, moja córka, że papier toaletowy. Fuck my life.
Znalazłem, wszedłem na top. Mhm. Dzisiaj przedstawiłem swojego chłopaka, z którym jestem w związku na odległość, swoim przyjaciołom. Powiedziałam mu, że moi przyjaciele żartem nazywają go moim wymyślonym internetowym chłopakiem. Uważał, że było to tak śmieszne, że kiedy się spotkali, mówił wszystkim, że jest moim kuzynem, którego opłaciłam, żeby udawał, że jest moim chłopakiem. Uwierzyli. Fuck my life.
Dzisiaj obcy opierdolił mnie za palenie w ciąży. Jestem mężczyzną. Fuck my life.
Dzisiaj poznałem prawdziwe znaczenie zwrotu wyrzucać pieniądze do kibla, kiedy podciągając spodnie przypadkowo zgubiłem $100, które dostałem na święta do środka. Fuck my life.
Fajna jest ta stronka. Podoba mi się takie, kiedy masz shitty day.
One są w ogóle, najlepsze jest to, że one czasami nawet nie starają się być śmieszne, one są po prostu smutne.
Tak, bo to nie jest śmieszne, to jest po prostu takie... Każdy z nas miał taki dzień. No. Taki dzień, w którym masz ochotę powiedzieć, ruchaj moje życie.
No, czuję się dziś bardzo źle, mam ochotę, żeby ktoś pośmiał się z mojego nieszczęścia. Mhm. A oni wydali książkę chyba nawet.
Fajny pomysł.
Dobra strona. Polecamy.
Zastanawiam się, dlaczego to nie powstało wcześniej.
Ja się zastanawiam, czy jest polska wersja, bo Basz miał polską wersję.
Mhm. Tego nie wie nikt. Może trzeba to zrobić.
Szukałem, jak gadaliśmy, szukałem, ale jeszcze nie znalazłem niczego takiego. Znalazłem dużo tłumaczeń z, wiesz, definicji i FML. ale fajne zdjęcie. Dobra, gdzie jesteśmy? Gdzie ja jestem? Mateusz, ja nie wiem. Gdzie jest moje życie? Długopisy.
Są twoje czy moje?
Twoje.
Długopisy, więc ja mam coś takiego, że ja jedyne, czym piszę, to żelowe długopisy, takie bardzo specyficzne. Mm-hmm. Wszystko inne mnie strasznie irytuje, jak piszę i muszę mieć konkretny długopis, inaczej w ogóle nie mam ochoty pisać niczym.
Ja podziwiam, że w ogóle piszesz ręcznie, bo mi się to nie zdarza prawie.
I jak potrzebuję narysować jakiś diagram albo robię sobie listę tego, co mam zrobić i tak dalej, to o wiele łatwiej mi się robi... Te rzeczy piszę, bo nie patrzę w ekran, tylko patrzę w kartkę, więc się lepiej skupiam. To głupio to jakby ciężko to podsumować, ale jak patrzę w ekran i próbuję pisać na klawiaturze, to jest tak samo, jakbym robił jakiś research czy coś takiego. Natomiast jak mam długopis, to przez chwilę jestem w innym świecie, w świecie planowania.
Tylko ty i długopis.
Trochę tak. Nie, ciężko to jest powiedzieć. Po prostu wolę mieć to na kartce i... Piszę sobie plany, które mam zrobić, potem je zaczynam tam realizować, wykreślam. No i szczególnie kiedy testuję jakieś koncepcje, wtedy mogę sobie każdą kartkę poświęcić na osobną jakąś koncepcję. Kiedy ją zrealizuję albo ocenię, wyrzucam albo przekładam to, nie? Mhm.
Jeśli ktoś nas słucha za kilka lat od tego, kiedy to nagrywamy, długopis i papier to były takie wynalazki.
Dodatkowo jest taka sytuacja, że te kartki, jeżeli mam to na komputerze zapisane, to jest to gdzieś w jakimś pliku i jest to zamknięte. Natomiast jak jest to na kartce, to leży i ja mam na tym ręce cały czas, na tym pracuję. Więc jak tylko siadam i wstaję do komputera, jeżeli o czymś zapomnę, to zerkam pod siebie i patrzę, co miałem robić.
No to jest dobre.
Dla mnie to działa akurat, że mam to zapisane i cały czas jest to przede mną po prostu i na tym mam ręce. Muszę mieć specjalne długopisy, inaczej się bardzo mocno zniechęcam i nie chce mi się pisać, bo na przykład linie są za grube i nie mieszczę tyle, co bym chciał. To jest takie małe pet peeve.
To jest najdziwniejsza rzecz, jaką słyszałem. Jest dziwniejsze niż ruchanie dzieci.
Anyway. Długopis żelowy składa się z... Długopisa i żelu właściwego. I w niektórych tych długopisach, jakie już kupujesz,
no,
to ten żel nie jest wypełniony w całe, tylko w połowie. I zastanawiam się, po co mi sprzedajesz cały długopis, skoro ten żel jest w połowie pusty?
Może mają nadzieję, że kupisz, wiesz, wkłady same.
No właśnie nie ma tego. Irytuje mnie to, tak strasznie mnie to irytuje, jak biorę długopis i kupuję nowy, wypakowuję, patrzę, a on jest w połowie pusty na wejściu.
Wiesz,
kto? Dlaczego? Dlaczego mi to robisz?
Technologia i nauka rozwiązały wiele problemów, ale nie rozwiązały problemu losowego wypełniania, wiesz, wkładów długopisowych. Wkład długopisowy jest zawsze wypełniany od połowy do maksa, ale nigdy nie wiesz, co dostaniesz. To jest praca w przemyśle długopisowym, to jest trochę jak pudełko pełne czekolady.
Życie jest jak pudełko czekolady.
Czasem dostaniesz połowę.
Dobra. I ostatnia rzecz w dzisiejszym odcinku to jest Total Recall.
Tak?
Jezus Maria, ty to złapałeś od razu?
Czy chodzi ci o to, że jest to podobne do nazwy filmu?
Tak.
No wydaje mi się, że tak.
Ja, Jesus Christ, są takie rzeczy, które łapiesz po jakimś czasie, po latach.
Tak, takie oczywiste, nie?
i one cię strzelają, wiesz, jesteś w wannie nagle i cię trafia i mówisz, what? Jak mogłem tego nie zauważyć? To było cały czas przede mną.
Czy to jest twoja największa taka rzecz? Bo ja wiem, jaka jest moja.
Najostatniejsza.
Wiem, jaka jest moja.
Pamiętam ostatnio. Miałem całkiem niedawno, chyba z 2 miesiące temu coś podobnego.
Czy pamiętasz, kiedy zorientowałem się parę lat temu, dlaczego program do nagrywania płyt nazywał się Nero, Burning Room?
Aha.
I miał w logo płonący Rzym? Nigdy nie potrafiłem połączyć tych kropek. Parę lat temu miałem olśnienie. Albo ktoś mi powiedział. Jeśli ktoś mi powiedział, pozdrawiam.
Ale to chciałem ci powiedzieć o Total Recall dwie rzeczy, bo przejechałem sobie jeszcze raz Rick and Morty, bo jest epickie.
Ja też.
I trafiłem na Total Recall i zacząłem, jako jeden, to jest najlepszy odcinek Rick and Morty, i zacząłem go analizować. I chciałem ci zwrócić uwagę na dwa fakty. W Total Recall jest sytuacja, że pojawiają się pasożyty, które rozmnażają się poprzez flashbacki.
Tak.
I pojawia się tam Mr. Poopy Butthole. Bez spoilerów, najważniejsza rzecz do zobaczenia to Mr. Poopy Butthole jest... pojawia się, on się pojawia jako osoba, która jest znana przez wszystkich, ale nigdy się nie pojawiła wcześniej w żadnym innym odcinku.
Mm-hmm.
Co ciekawe, jeżeli włączysz sobie odcinek Total Recall, to w intrze Mr. Poopy Butthole pojawia się też. Leci z nimi samolotem i robi wszystkie inne rzeczy. Jest w każdej scenie.
Ale nie tylko on. Jest tam też przecież ten... jak on się nazywa? Mr. Beauregard. Ten taki ich kamerdyner. On też się pojawia. No.
Jak się... To akurat nie zwróciłem uwagi.
Jak przelecisz intro jeszcze raz, to znajdziesz go też tam.
A, to nie widziałem.
Oni czasem rzucają te rzeczy do intra, ale...
muszę ci powiedzieć...
No?
Muszę ci powiedzieć jeszcze jedną, muszę ci powiedzieć inną rzecz.
Tak.
Czekaj, bo przeglądam szybko intro, żeby znaleźć. Nie widzę kamerdynera.
Nie ma go? Jestem pewien, że go widziałem, więc jeśli nie w tym odcinku, to jest w innym odcinku w intrze.
Nie widzę.
Dobra,
ale druga rzecz. Na początku, teraz lekki spoiler, jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego odcinka, to możecie przeskoczyć to, przykro mi. Powinniście już dawno go zobaczyć. Właściwie powinniście przerwać podcast teraz i oglądać ten odcinek i wrócić.
No, w zasadzie nie gadamy o niczym innym niż Rick and Morty od ostatnich kilku odcinków Inside Baseball.
Więc, stary, jest sytuacja taka, że na początku, skoro okazuje się, że Mr. Poopy Butthole, na samym końcu okazuje się, że on nie jest pasożytem jednak.
Mhm.
Więc na początku nie ma... mnie tak strzeliło to, mówię, hej, to znaczy, że na początku nie ma żadnego pasożyta. Kto jest pasożytem cały czas w takim razie? Czy Rick jest pasożytem cały czas?
No nie, no bo przecież osobą, która się pojawia jako pierwsza, jest ten kuzyn, kuzyn Jerry'ego, nie?
Tak, ale on się jakoś musiał się pojawić tam. Ktoś musiał być już pasożytem, żeby to zaczęło działać.
No nie, no pasożyt się pojawił, on przyjechał. Może przyjechał z Rickiem na przykład skądś.
No, ale kim był w takim razie? Bo musiał przyjść. Z nimi. Musiałby przyjść ten pasożyt z nimi i wtedy zarazić innych. Natomiast nikt nie przyszedł, więc mnie trafiło, czy Rick nie jest pasożytem, który się dobrze kamuflował, a teraz zaczął się rozmnażać. I zacząłem googlować ten temat.
Mhm.
I okazuje się, że jest rozwiązanie, stary.
Tak.
2 odcinki wcześniej,
o kurwa,
kiedy Morty zabija taki gazową inteligencję.
Tak.
I jest scena, w której Rick ładuje kamienie do statku kosmicznego, jakieś takie bogate. Mhm. I w jednym z tych kamieni jest taka mała różowa kropka, która jest zalążkiem tego pasożyta.
Żartujesz sobie?
2 odcinki później, w odcinku Total Recall, Rick wyrzuca te kamienie do śmieci i jeden z tych kamieni ma pełno takich kropek, co sugeruje, że...
Pasożyt się rozmnoża.
Że pasożyt się rozmnożył. Druga rzecz, kiedy zabijają syna, to on zmienia się w prawdziwego pasożyta, który ma na sobie już zalążki tego, czyli kolejne jakby dzieci gotowe do rozwoju. Wszystkie inne pasożyty tego nie mają. Znaczy, że ten kuzyn był oryginalnym pasożytem.
Yeah. Powiem ci, że ja się nie dziwię, że oni sobie rezerwują tak dużo czasu na zrobienie kolejnego sezonu. Jeśli oni mają taką dbałość o szczegół, to jest chore.
Szczerze, jest dużo takich rzeczy i jest niesamowicie to... W sensie, to zyska... jeszcze nowy poziom szacunku we mnie to wzbudziło.
No, przyznam ci, że to była dobra rozkmina.
Dobra, to co? To kończymy i przechodzimy do newsów.
Przechodzimy do... These are tonight's headlines. Three uses Smash. It's super effective. Ten zabawny temat niestety kryje dosyć mroczną historię, bo... Długoletni artysta i designer Pokemonów Eric Medal zginął przygnieciony drzewem w wieku 42 lat w Seattle. Wielkie drzewo spadło na jego samochód. Jechał z jedną ze swoich córek do parku i no niestety wiatr przewrócił drzewo i zabił go. Jego córka żyje.
To brzmi jak historia, którą będzie chciała pewnie opowiadać.
Mi się wydaje, że jeśli igrasz z naturą, wymyślając stworzenia, które nie istnieją, to natura cię dopadnie. Nature finds a way. Nature finds a way. Jeżeli kochasz Pokemony i ludzkie życie i uważasz, że to, że śmieje się z tego, jest poniżej ludzkiej godności, to powinieneś wejść przez ten link, który jest w naszych notkach i znaleźć tam na dole link do zbiórki pieniędzy, żeby wysłać jego córki do koledżu. Także no cóż, to możesz zrobić, jako dobry człowiek, którym jesteś.
Prawdopodobnie właśnie wszedłem na tabelki i okazuje się, że musiał on być typem ziemi, kamienia lub wody, ponieważ tym trawa zadaje podwójne obrażenia.
To fakt, no. A jakiego typu mogła być córka, skoro ona mogła być na przykład ogniem?
Z tego co widzę, mogła być ogniem, tak. Albo robakiem.
Mogła
albo
być robakiem.
Stalą.
Ludzką larwą.
Stalą byłoby super, ponieważ ona by ewoluowała z ojca, który był kamieniem.
A możemy przyjąć, że była w takim razie połowicznie robakiem i połowicznie stalą? Mhm. Bo żeby mogła być ludzką larwą wciąż?
Ach.
To tyle. Chciałem zacząć od czegoś pozytywnego na początku i zawiodłem straszliwie, ale...
Z drugiej strony, ja się nie dziwię, że oni powoli zaczęli umierać. Chyba oni wymyślili tyle Pokemonów. Mamy trochę za dużo Pokemonów, stary. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale mamy za dużo Pokemonów.
No możliwe. Ja szczerze mówiąc nie grałem w ogóle w ostatnią edycję, bo...
Ja nie wiem. Ja pamiętam, że było 150 Pokemonów. To było jak byłem dzieckiem i znam chyba wszystkie. I to mi wystarczy. To jest wystarczająco śmiecia w mojej głowie.
Nie chcesz poświęcać więcej zasobów mózgowych na pamiętanie więcej Pokemonów.
Stary, co więcej może być interesujące? Nie wiem, czy my mamy 150 w ogóle gatunków zwierząt na Ziemi, a oni wymyślili 150 Pokemonów.
Nie mamy chyba 150 gatunków zwierząt na Ziemi. Ja nie wiem, gdzie byśmy zmieścili tyle zwierząt. Bo to nie jest tak, że masz jedno zwierzę każdego gatunku, masz mnóstwo zwierząt każdego gatunku, więc musimy mieć, nie wiem, maksimum 40 zwierząt.
Okej, okay, jest żyrafa. Około 950 tysięcy insektów.
No tak, ale insekty to jest tak jakby jedno zwierzę.
Ale species to jest gatunek, Kurczę, może ten... Według tego, co ja tutaj znalazłem, jakąś dziwną stronę, ponad 10 tysięcy gatunków jest odkrywanych co roku.
Znaczy, no tak mówią, nie? Ale czy to jest prawda, Mateusz? Poza tym, ja nie wiem, czy odkrywanie zwierząt jest takim bezpiecznym zajęciem. Zobacz, co się zdarzyło o twórcy Pokemonów. Zamykam balkon, przy którym siedzę. Aha, mam teraz stary, ale mam wygodnie. Jest mi tak wygodnie. Super wygodnie. Kto jest wegan, nie strzela w kolegę. To jest ciekawa wiadomość ze Szwajcarii. Wyobraź sobie, że w Szwajcarii, jeśli nie jesteś zdolny do służby wojskowej, to musisz płacić dodatkowy podatek w wysokości 3%. Co generalnie, wiesz, nie jest fajne. I 19-letni weganin niestety został uznany za niezdolnego do służby, ponieważ odmówił noszenia skórzanych butów.
Super.
Zgłosił zastrzeżenia wobec wojskowej diety. Chce dochodzić swoich praw w sądzie, oskarżając instytucje państwa o niezdolność do nadążania za zmianami w społeczeństwie, donosi TVN24.
No, super.
Antonio da Campo się nazywa ten koleś. Myślę, że mógłby być niezłym snajperem z takim nazwiskiem. Nie twierdzimy, że weganie są niezdolni do pełnienia służby wojskowej, tłumaczył rzecznik Kaspar Zimmermann. Ale armia opiera się na skuteczności dużych grup, nie może dostosowywać się do każdej jednostki. Znaczy, to nie było zabawne.
Ja się zgodzę z tym, że on chciałby... Ale w czym on chciałby biegać? W sandałach? A jakby pojawiły się grupy, które na przykład były takie akcje, że ludzie niektórzy ludzie nie lubią nosić butów, ponieważ to urąga w wolność ich stóp. Mm-hmm. To co, biegaliby boso?
Nie jestem pewien. Wiem, że zapewnienie mu butów ze sztucznej skóry nie było możliwe z powodów administracyjnych.
Nie, ja się trochę z tym zgadzam. Choć szanuję, staram się szanować wegańskie takie poglądy, to nie jest tak, że oni mu kazali nosić te buty też, nie? Powiedzieli, okej, nie chcesz, to nie idziesz do wojska i tyle.
Tak.
To nie jest tak, że każdy musi iść do wojska.
Tak, ale on nie chce chyba płacić tego specjalnego podatku do 30 roku
życia.
No,
to kurwa, niech zakłada buty.
No, jak dla mnie to też jest dosyć prosty wybór, ale widocznie widzisz, Szwajcaria jest bardzo progresywna, jeśli chodzi o swoich obywateli, ale mniej progresywna, jeśli chodzi o instytucje państwowe.
Nie, no sorry, ale gdybyś na przykład miał wyrzutnię kotów, nie?
Mhm, no jak
wyrzutnia kotów by była najbardziej efektywną bronią.
Tak.
Wszystkie armie świata wykorzystywałyby wyrzutnie kotów, ale ty chciałbyś jednak nie rzucać kotami, tylko sztucznymi kotami.
No tak było.
Sztucznych kotów, czyli pluszowych. Wszyscy wiedzą, że pluszowe koty nie są tak efficient. Nie są tak wydajne jak koty pluszowe, jak koty zwyczajne.
No każdy, kto miał na twarzy żywego kota, wie chyba, że to prawda.
Wie, że jeżeli... Chyba, że masz akurat walczysz z gromadą 13-letnich dziewczynek, wtedy możesz strzelać pluszowymi kotami i one działają o wiele lepiej.
Tak, tylko że nie zadają tak jakby... Bo widzisz, celem wojny jest zadać straty przeciwnikowi. Nie w życiu, tylko wiesz, sprawić, żeby musiał zużyć swoje tak jakby zasoby do leczenia tych ludzi na przykład. I takie dzieci, one nie zadasz im żadnych obrażeń takimi
kotami.
No jasne,
że tak. Te dzieci jak dostaną jednego pluszowego kota, to będą chciały więcej. Ty je w tym, tak
jak rzucasz... wyrywać od sobie tego kota.
Dokładnie tak. Będą chciały więcej, państwo będzie musiało im to zapewnić, żeby uleczyć ich PTSD. Więc w tym momencie ty tak jakbyś strzelał w... Ja bym w ogóle zrobił coś takiego, że strzelałbym w wojska wroga kokainą na przykład i uzależniał ich od narkotyków. Albo krakiem. Strzelał w nich krakiem, no. Oni by, wiesz, są na wojnie, więc jedliby, nie mają nic lepszego do roboty. Jedliby ten krak, uzależniali się i bym niszczył tą armię od środka.
Ej, lepiej w ogóle, strzelasz krakiem, w nich przybiega policja i aresztuje ich wszystkich.
Ten żandarmeria wojskowa, military police i aresztowuje.
Nie mogę w ogóle, że dziecko, które dostało pluszowym kotem, musi być leczone na, wiesz, zespół stresu pourazowego innymi pluszowymi kotami. No i tyle. W każdym razie
doceniam
Szwajcaria, jesteście zacofani.
Doceniam nagłówek.
A znasz oryginał?
Nie.
Oryginały są w sumie... Oryginał jest, kto słucha reggae, ten rucha kolegę.
Aha.
Ale no możesz też powiedzieć, kto jest wege, ten rucha kolegę, albo robić generalnie różne zmiany, nie?
Możesz robić różne zmiany, to jest język.
Jeśli coś się kończy na E, to możesz tego użyć. Jebać biedę, ruchasz kolegę, nie wiem. O kurwa, zjebaliśmy, mówi Google. To jest wiadomość z dzisiaj.
To jest komentowanie prawdziwe, czy to jest też sam dowcip, ten artykuł?
Nie, to jest wszystko prawda, ponoć.
O, zajebiście, to super. Przez chwilę myślałem, że ktoś zrobił dowcip komentujący ten.
Słuchaj, ja wstałem dzisiaj dosyć późno, bo wstałem chyba 9:30 i kiedy już jechałem autobusem do pracy, to już tego nie było, niestety, ponieważ Google bardzo szybko się wycofało z tego, ale... Na Gmailu dzisiaj rano jeszcze można było znaleźć przycisk send plus mic drop. I do twojego
super.
Maila był dodawany GIF minionka, który upuszcza mikrofon.
Super.
I od razu posypały się setki historii ludzi, którzy twierdzili, że stracili pracę, ponieważ wysłali do szefa wiadomość z takim GIFem w środku.
Ej, stary, mam coś najlepszego tutaj. Melanie. Jest nam bardzo przykro, jest na początku, on jest doklejany nie na końcu, tylko na początku.
Tak.
To jest głupie, bo powinien być doklejany na końcu wiadomości.
No właśnie.
Ale jest na samym początku.
Co to jest za mic drop, kiedy upuszczasz mikrofon, zanim zaczniesz mówić?
Tak, więc podchodzi ten minionek, upuszcza mikrofon i treść wiadomości pod spodem. Melanie, jest nam bardzo przykro z powodu tragicznej straty twojej córki.
Ja.
Twój brat Louis... sprawił, że już czynności, zajęliśmy się czynnościami związanymi z pogrzebem. Proszę, proszę, wiesz, że możesz liczyć na naszą pomoc w każdej chwili.
Mic drop.
Jonathan Anderson, właściciel domu pogrzebowego. Mic drop. Super.
Powiedzieć jeszcze jeden kwiatek z tego wszystkiego. No. Google ponoć spierdoliło kod. I rzekomo, nawet jeśli wysyłałeś zwykłego maila przyciskiem send, to czasami doklejał się mic drop. Z powodu jakiegoś buga. Generalnie nie udało im się. Próbowali.
No cóż, mic drop zniknął w 30 minut, więc pożył o wiele krócej niż Taj na przykład. Czy mamy tu o Taj?
Mamy, jest niżej. Jest Dobra. W dziale roboty inne takie, ale możemy o tym opowiadać teraz.
Nie, przejdziemy sobie później.
Możemy później, bo mamy dużo tematów związanych ze sztuczną inteligencją w tym tygodniu. I pewnie nie. Do końca roku.
Nie spieszy się.
Sztuczna inteligencja jest na topie ostatnio. Non-stop, cały czas coś.
No tak, no bo jesteśmy w ciekawych czasach.
Żyjemy w ciekawych czasach. Wirtualna rzeczywistość w praktyce. To dostałem dzisiaj od Filipa, naszego wspólnego przyjaciela, który znalazł... Słyszałeś na pewno o najróżniejszych systemach do sztucznej rzeczywistości. Są głównie trzy chyba. Jest HTC Vive, jest Oculus Rift i jest z PlayStation VR. I powstają gry specjalnie stworzone pod VR. Jedną z nich jest ratowanie kota z dużej wysokości.
Widziałem to.
Chciałem
powiedzieć, że widziałem to i wygląda to spoko. To nie jest gra do tego, to nie jest tylko gra. To jest używane do leczenia akrofobii, czyli lęku przed dużymi wysokościami.
Ekstra.
I pomimo tego, że jest to hardkorowe tutaj, to wydaje mi się, że to ma bardzo duże szanse na powodzenie właśnie.
No, to jest naprawdę spoko.
Cała idea tej gry jest bardzo prosta. Jesteś na szczycie wieżowca, widzisz całe miasto pod spodem, natomiast na końcu drewnianej, jak to się mówi?
Deski.
Drewnianej deski jest kotek. Którego musisz uratować stamtąd.
Tak.
Celem jest podejście i wzięcie kotka. Ten kotek jest... tam się stoi sobie po prostu i miauczy, natomiast w prawdziwym świecie jest to po prostu pluszowa, czy tam taka plastikowa figurka tego kotka.
Tak, ale ona jest na desce, po której faktycznie chodzisz po desce.
I rzeczywiście jest to na desce, po której ty zarówno chodzisz, oczywiście ta deska leży na ziemi,
tak.
Więc nic złego ci się starzyć nie może, ale to uczucie jest bardzo, bardzo, bardzo prawdziwe dla tych ludzi. Świetne to jest.
Dobry pomysł. I wiesz, śmieszna gra.
No nie wiem, uważam, że po prostu wiesz, jesteśmy w czasach takich, w których no stworzenie bezpiecznej sytuacji, w której możesz zwiększać swoje umiejętności jest bardzo, bardzo ważne.
To
zwłaszcza,
fakt.
Że często to są sytuacje, w których no w rzeczywistym świecie ciężko je jakby powielać w bezpieczny sposób, wiesz.
To prawda, ale wiesz, że to mogłoby być wykorzystane do bardzo mrocznych celów. Na przykład wyobraź sobie, że tworzysz gry, w których dzieci mogą się uczyć używać broni i strzelać do innych ludzi. Nie, czekaj.
Jak Call of Duty. Nie, jest to i abstrahując od tego, że no musimy najpierw zrozumieć, jaki jest cel tego, nie? I są umiejętności i celem jest to, żeby przekazywać pewne umiejętności. Teraz czy te umiejętności są dobre, czy złe? Może kwestia jest, jak to będziesz wykorzystywać, tak?
Ale
jest to tylko technologia, a wiadomo, że i tak tego nie opanujemy, bo prawo nie nadąża za technologią.
Ale umiejętnością jest tutaj dla ciebie umiejętność zniesienia dużej wysokości.
No tutaj akurat, tak? Jest dużo innych tego typu właśnie sytuacji, które można wykorzystać zupełnie inaczej, nie? Ma to duży potencjał, na pewno.
Ma. No generalnie VR wydaje się bardzo fajne. Żałuję, że ceny są tak wywindowane, ale
moglibyśmy
chyba nie może być inaczej.
Możemy w jakimś następnym odcinku, jak ja się troszkę może lepiej do tego przygotuję, byśmy pogadali też o zagrożeniach, bo grałeś w Shadowruna, ten Shadowrun Returns?
Grałem. Tą pierwszą część tak jakby.
Tam jest coś takiego, jak zamiast narkotyków są też grupy, które używają chipów BTL, to się nazywa, czyli Better Than Life. I to są ćpuny, które żyją w wirtualnej rzeczywistości, tak jakby ćpają wirtualną rzeczywistość, w której wszystko jest lepsze niż życie.
Kumam.
Więc oni wbijają się do właśnie takich nor, zakładają te i skupują te chipy i siedzą sobie z, wiesz, podłączają się do tych chipów, które symulują tą rzeczywistość i one po prostu zamiast narkotyków ćpają te chipy. Mhm. I jednym z takich, pamiętam, jedną z takich misji właśnie w Shadowrunie było wbicie się do takiego, takiej mety myliny i odbicie jednego kolesia stamtąd, wyciągnięcie go z tej rzeczywistości.
Ale ktoś ci przeszkadzał w tym, skoro oni wszyscy byli, wiesz, w wirtualnej rzeczywistości? Aha, tak, musiałeś się dostać do środka.
Tak, nie.
Do środka rzeczywistości wirtualnej.
Ta melina oczywiście była własnością gangu jakiegoś.
Aha.
No bo to gang, ktoś na tym musi zarabiać, tak? Żeby to miało sens. Więc żeby wejść do całej tej myliny, musiałeś się przebyć przez gang z ulicy.
Kumam.
Który ten, i wyciągnąć nam jakiegoś naukowca, czy jakiegoś kolesia, który miał informacje ważne dla ciebie.
Rozumiem.
Super pomysł to był i świetna realizacja, ale jest to dla mnie coraz bardziej, jakby bardzo straszne, biorąc pod uwagę, jak gry są teraz tworzone. Gry są teraz tworzone w taki sposób, żeby umożliwić ci bardzo łatwą nagrodę, która jest zawsze dostępna.
Mhm.
Więc to powoduje, że...
Powoduje to, że łatwo uzależnić się od takiej gry.
Łatwo się uzależnić od gier. Tak. No, w ogóle gry są bardziej uzależniające. Ja mówiłem ci na przykład o tym, jakie miałem odczucie z Falloutem 4, że jest to krak po prostu.
Tak. Ale z drugiej strony, rozumiem twoją obawę, ale z drugiej strony coś czuję, że to samo się mówiło o telewizji i radiu, kiedy się pojawiały.
No i tak jest. Ale tak, szczerze powiedziawszy, to tak jest, nie? To wszystko są jakieś sposoby dla... Wiesz, ja zawsze będę trochę za teoriami spiskowymi i zawsze będę uważał, że jest to trochę spowodowane tym, żeby ogłupić społeczeństwo, które nie ma siły robić nic innego oprócz tego.
No kumam. No ja nie wierzę w teorie spiskowe, ale
narkotyki,
szanujecie.
Alkohol, papierosy. Wszystko to jest spowodowane tym, żeby zniszczyć ludzi.
No możliwe, Mateusz.
Ja muszę, bo ja jestem, wiesz, cyberpunkiem. Ja jestem cyberpunkiem w duszy.
Niestety większość, wiesz, jest taka zasada, która mówi, że teorie spiskowe nie są prawdziwe, ponieważ nie jest możliwe, żeby ktoś się nie wygadał z takich rzeczy.
Ale tutaj w sumie nie za bardzo jest. Nie za bardzo jest. Nie mówię o teorii spiskowej właśnie. Może to nie jest teoria spiskowa, tylko teoria, jak to powiedzieć, powszechnie wiadoma.
Jest, no właśnie, chyba tak, bo jeśli umiesz to w inne słowa, tak, jeśli umiesz to w inne słowa i powiesz mi, rząd dba, żebyśmy mieli stały dostęp do rozrywki, gdyż takie społeczeństwo jest spokojniejsze i mniej wywrotowe, to wtedy to brzmi sensownie i już nie brzmi jak teoria spiskowa.
Z czasów Koloseum. Chleba i igrzysk, mój drogi, chleba i igrzysk. I Fallouta 4.
Google Maps, ty kłamliwy skurwysyn. Ameryka, USA. Jakie miasto? Nie jestem pewien. Bardzo krótka wiadomość, bo...
Super to jest.
Ekipa rozbiórkowa przypadkowo zburzyła jeden z domów w teksańskim mieście Rowlett, ponieważ ten adres wskazała im nawigacja w Google Maps. Okazało się, że dom przeznaczony do wyburzenia znajduje się w rzeczywistości przecznicy dalej. Teraz właścicielka domu będzie starać się o odszkodowanie.
Pomyśl, jak fajnie by było, gdyby nie stosowali Google Maps, tylko ten Apple Maps.
Apple Maps?
Apple Maps.
Może by zburzyli dom, wiesz, w Europie.
Może by zburzyli całą dzielnicę.
To jest też fajna sprawa, że wiesz, ekipa rozbiórkowa, która teoretycznie powinna po pierwsze znać miasto, po drugie używać map.
Nie jest tak, że musisz jakieś papiery na to, że przyjeżdżasz, tam jest jakiś kierowca. W ogóle to jest strasznie, ile osób musi zrobić fuck up jednocześnie?
No właśnie, co nie?
Bo to musi być koleś, wiesz, to nie jest tak, że ty przyjeżdżasz i wyburzasz dom, nie? To musi być pewnie jakiś kierownik budowy, który potwierdza to wszystko. On robi te podpisy i dopiero on zgarnia ludzi.
Mhm.
Ale to szkoda, że nie powiedzieli więcej. To by był fajny właśnie seria niefortunnych zdarzeń.
Wiesz co, ja nie wiem więcej, ponieważ to jest wideo.
Zostało pod koniec
Ja go nie obejrzałem, ja przeczytałem tylko artykuł. Także mogę sobie dopowiedzieć po prostu resztę tego. Może to była taka ekipa, która była, wiesz, tania. To nie była profesjonalna ekipa, tylko ktoś po prostu wynajął bandę cyganów.
A może dlatego jest to w TVP, ponieważ byli to Polacy.
Tak, może to jest. Może to byli Polacy. Tani polscy robotnicy, którzy, wiesz, zostali najęci, znaleźli w Google Maps miejsce i zburzyli dom.
Dobra, to ja tutaj wrzucam, to było w Teksasie, wrzucam tylko taką może lepszą stronę.
znalazłeś alternatywne miejsce?
Ponieważ jest po angielsku i chociaż jest pokazane, które to są domy. No, faktycznie to są, bardzo blisko są te domy chyba.
No tak, jedna przecznica tak jakby, nie? Jedna ulica dalej.
No.
No jest to, wiesz, imponujące, przyznam. To jest tak, jakbyś zamawiał czaić taksówkę.
Tak jak w Uberze, nie? W Uberze jest coś takiego, że możesz kliknąć po prostu guzik i ona jest zamawiana do twojego...
Halo? Halo? Chyba czas na Meksyk. Okej, witamy po tej krótkiej meksykańskiej przerwie. Mówiliśmy o Uberze.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że jest to tak trochę jak w grze komputerowej, gdzie naciskasz ikonkę buldożera i naciskasz na dom, który trzeba wyburzyć.
I przypadkowo kliknąłeś zły dom i teraz musisz zbierać znowu pieniądze, żeby zbudować elektrownię.
Teraz wyobraź sobie, że w grze komputerowej po prostu w tym momencie klikasz ikonkę budowania domu i budujesz drugi dom. I ci ludzie, którzy wyszli na ulicę i wiesz, krzyczą do ciebie, wchodzą z powrotem i jest załatwiony problem. Natomiast tutaj jest, wyobrażasz sobie, jakby to wyglądało w grze, jakby było naprawdę. Klikasz ikonkę i już nie możesz jej odkliknąć. Mhm. Musisz patrzeć, jak podjeżdża ta ekipa, wyburza ten dom, ludzie wybiegają.
Jakieś
kiedy krzyczą
ginie.
Do ciebie, wiesz, krzyczą do góry do ciebie, jak do burmistrza tego miasta czy cokolwiek, to w tym momencie z nad ich głów takie minusowe kwoty z dolarami wyskakują, które symbolizują pozwy.
Fuck. Albo faktycznie, wiesz, zamawiasz tak jak w Uberze na konkretny adres i wiesz, GPS ci źle odczyta i zburzysz inny budynek.
Przenosisz się w ogóle do osobnych dwóch minigier. Jedna gra to jest, gdzie musisz gadać z prasą i musisz powiedzieć, dlaczego to jest ten. Gadasz z prasą, musisz wystosować jakoś, ustosunkować się, a druga gra to jest follow-up i nazywa się The Blame Game, w której po prostu musisz naciskać jak najszybciej spację, żeby przepchnąć winę na drugą stronę.
Dobra. Jedna rzecz mnie zastanawia, Doe. Jedna rzecz mnie zastanawia, to znaczy... Wydaje mi się, że jeśli robisz coś tak skomplikowanego jak wyburzanie budynku, to przynajmniej jeden raz musisz pojechać tam wcześniej, żeby spotkać się z właścicielem i on ci na przykład wytłumaczy, gdzie są rury gazowe i pokaże ci ten dom i powie ci trochę rzeczy o tym domu. I ty możesz wtedy stwierdzić, okej, potrzebujemy dużej kuli pięciotonowej albo jednotonówka wystarczy, żeby zburzyć ten garaż.
No tutaj najwyraźniej zaprosili wilka z bajki, który huchnął, dmuchnął i zdmuchnął ten dom.
I druga rzecz, jak rozpierdalasz dom, to nie widzisz, że tam są na przykład meble i ciuchy? Że ktoś tam może jeść śniadanie?
Nie wiem. I don't know, man. Dobrze, że nikogo nie było w ogóle. To w ogóle też, że nie dzwonisz do tego domu wcześniej, czy cokolwiek, nie. No, nieważne. Dużo fuck upów, stary, naraz.
No na pewno dzwonili, jak tam nikogo nie było, nikt nie otworzył.
Bo... Ale w środku są rzeczy.
No są, ale wiesz, może ktoś ich nie lubił i nie będzie wynosił rzeczy, których nie lubi.
Może ten koleś, może ktoś specjalnie chciał wyburzyć swój dom, żeby potem przesunąć to do sąsiadów.
Wywalam tą wiadomość, bo to jest nudne. Programujemy wodę. Na Allegro możesz kupić urządzenie, które nazywa się Quint Drink, programator energetyczny napojów. Pij energię, Mateusz.
Quint
Drink, tak.
Okay.
Firma Quint System wyprodukowała łatwy w obsłudze komputer programujący energetycznie wodę. Czy chcesz wiedzieć, jakie programy możesz sobie tutaj, jeśli masz smart chip w środku, jakie programy?
Co oznacza Quint?
Quint to jest, nie wiem, chyba słowo po prostu. Quaint byłoby słowem takim, które ma znaczenie, a Quint chyba nic nie znaczy. Słuchaj. Karta chipowa Smart Card ma program wzmocnienia systemu odpornościowego. Możesz go, masz 5 receptur holopatycznych do dyspozycji.
Holopatycznych?
Tak, słuchaj, woda źródlana. Są to pobrane wibracje świeżej, czystej wody wypływającej z górskiego źródła z austriackich Alp, gdzie energię kwarcu i plutonicznych skał nadają wodzie na powrót jej naturalną strukturę. Tak poinformowana woda ożywia i rewitalizuje. Masz tryb koncentracja, która zwiększa zdolność skupienia.
To kosztuje 1700 zł i 7 ludzi już to kupiło.
Holopatia nie jest dziedziną alternatywną, lecz komplementarną. Nie konkuruje, lecz uzupełnia postępowania akademickie.
Uzupełnia o co?
Czy to jest kolejny krok homeopatii, który mówi, że woda pamięta, ale możesz ją zaprogramować, żeby pamiętała coś innego? Czy może się zaprogramować, żeby nie pamiętała tej całej kupy, która w niej była?
Jestem... Wydaje mi się, że może, można by coś takiego, można by spróbować coś takiego nawet jakoś rozważyć, na przykład pod kątem wolnych rodników.
Mówisz?
Jest coś takiego, że jakiś czas temu, ja nie do końca pamiętam tylko to tak jak przez mgłę, ale idea jest taka, że są rzeczy zawierające wolne rodniki, które powodują powiedzmy raka.
Tak, ale więc... ta woda usuwa z organizmu wolne rodniki.
Na przykład.
Tak, nie, tak jest. Jest tutaj napisane, tak.
O nie, faktycznie. Faktycznie, najgorzej.
Słuchaj, urządzenie poddane zostało specyficznym testom w Instytucie Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej, w którym stwierdzono, że tak poinformowana woda wspomaga procesy zdrowotne i usuwa z organizmu wolne rodniki. Specyficznym testom została poddana. W Instytucie Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej.
Gdzie?
Co? To jest na samym początku opisu. Nie jest powiedziane gdzie. Czekaj, a wygooglajmy Instytut Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej. Może takie miejsce istnieje.
Podoba mi się specyficznym testom. Jakim testom?
Słuchaj, może to działa. W sensie...
Nie, no, laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, one są w każdej większej uczelni, tylko wow. Że... Tylko, że... No, Instytut Badań... Laboratorium... Nie ma takiego instytutu. Podejrzewam też, że to nie jest wyprodukowane w Polsce, więc...
No raczej nie. Słuchaj, ja w ogóle... My się z tego śmiejemy, nie? Ale co jeśli to jest jedna... Jeśli to jest odpowiednik takiego spamu, który mówi, że jest ktoś jest księciem, wiesz, Burgundii i ma $1,000,000 do odzyskania i musisz mu pomóc? Taki książę, który jest faktycznie prawdziwy i nikt mu nie odpowiada.
No to wyobraź sobie ten koleś, który wymyślił prawdziwe tabletki na powiększanie kutasów.
No patrzy właśnie, i nikt nie chce kurwa kupić.
I mówi, stary, nie rozumiem dlaczego.
Nie rozumiem dlaczego, mówi się na swoich gigantycznych jądrach.
Nie rozumiem, stary, to wyglądało jak złoty biznes.
No, także może, wiesz, ci ludzie się nie mogą nadziwić, że nikt nie chce kupić ich urządzenia. A może ludzie kupują. Mają 993 sztuki jeszcze.
Znaczy podejrzewam, że to jest tak, że oni importują to po prostu, nie?
Tak.
Bo ta firma to jest Quindrink, a firma, która to sprowadza w Polsce, to jest jakaś Olimport Group czy coś takiego. Mhm. Ale więc nie sposób ich winić, ale kurczę, to jest śmieszna sprawa.
Patrzę, co jeszcze mają do sprzedania. Mają dużo takiej taniej elektroniki.
Ionizator powietrza.
Dron, quadcopter, akrobacje, duży zwinny. Furby interaktywny mówi, powtarza plus aplikacja.
Podoba mi się, że ktoś, mają kolesia, który wymyśla tytuły.
Oryginalny przenośny waporyzator Snoop Dogg G-Pen. Naszyjnik pendrive 16 GB, Swarovski, szminka, prezent. To jest jeden tytuł, ja nie czytam kilku. Okej, dobra, wystarczy.
Wystarczy, koniec tego dobrego.
Koniec tego dobrego, jest zbyt śmiesznie.
Stalnie sterowany czołg RC, tank walki czołgów.
Wiesz, może faktycznie takie nazywanie pomaga. Ja nie sprzedaję za dużo na Allegro.
Może kiedyś. Może kiedyś okaże się, że faktycznie jonizacja wody by pomogła.
Jeśli ta woda faktycznie działa, ja jestem gotowy przeprosić, ale do tego czasu będę się śmiał.
Czy ja mam pytanie, czy ta woda działa, czy ten jonizator działa też na kawie? I jeśli nie, po co mi taki jonizator?
Czy możemy ogłosić, że Mateusz zaczął pić kawę?
Ja nie piję nic innego teraz.
Mateusz zaczął pić kawę.
Nie dobrze to działa.
Nie?
Nie lubię kawy.
Ja polecam ci ograniczać ilość kawy i tylko ją pić, kiedy potrzebujesz naprawdę, bo inaczej przestaje działać.
Wiesz, że w mojej głowie kawa to jest jak narkotyki.
A kawa jest jak narkotyki.
Tak, ale kawa jest dla mnie... To nie jest tak, że dla ciebie na przykład kawa i kokaina to są dwie różne rzeczy.
Nie do końca, właśnie. Myślisz, że dlaczego ograniczam się do jednej dziennie? Bo ja się boję, że zacznie działać coraz słabiej i będę jadł coraz więcej.
A widzisz, to ja mam to samo, tylko że ja po prostu jako strajtedżowiec staram się stronić.
No. Ja się staram to kontrolować, ja jestem bardziej...
Nie,
mam takie
ja miałem,
podejście,
teraz,
wiesz.
Miałem teraz taki okres, w którym przez miesiąc nie widziałem światła dziennego. Miałem, wiesz, siedziałem w domu przed komputerem po, nie wiem, 30 godzin dziennie czasami.
I gdybyś mógł coś zmienić, nie zmieniłbyś niczego.
Pozostawię to jako wystarczający komentarz.
Tak źle i tak niedobrze. To jest bardzo krótka informacja. Z Wiednia. Wyobraź sobie, że w Austrii, jeżeli zapłacisz więcej niż powinieneś za mandat, dostaniesz drugi mandat.
Zgadaliśmy o tym.
Gadaliśmy już o tym? Jeśli o tym mówiliśmy, to przepraszam.
Wydaje mi się, że gadaliśmy o tym.
No to w takim razie idziemy dalej. To, tak czy siak powiedziałem już najważniejsze rzeczy. Ale powiem jeszcze liczby. 56 euro wynosił mandat, 57 zostało zapłacone i kolejny mandat otrzymał na 70 euro. To znaczy, że zapłacenie więcej niż powinieneś...
Tak, gadaliśmy w poprzednim... Wyglądamy ci na biednych sukinsynu. To jest z poprzedniego odcinka temat. Tak.
A wiesz, że chciałem napisać taki sam tytuł? W takim razie przepraszam was wszystkich. Moja pamięć nie jest już taka jak kiedyś, kiedy byłem miesiąc temu młodszy. Roboty i inne takie, do których nie mam specjalnej muzyczki, mogę puścić to.
Nie!
Przepraszam. Komputer dobrze gra w kropki. To jest
to twoja sprawa.
To jest bardzo ważny temat dla mnie. To jest dla mnie, Mateusz, tydzień fantastycznej zabawy.
Nie wiem, czy wiecie, ale Konrad gra w Go.
Ja gram w Go.
Gram bardzo mocno w Go.
Tak. Ja jestem... Musicie wiedzieć, że mój umysł nie jest strategiczny w żadnym stopniu i ja uważam to za zawadę, na którą chciałbym pracować. Więc gra w Go jest czymś, co jest tak cool dla mnie, że gram w to mimo że nie mam predyspozycji. I to, o czym chcę powiedzieć, to jest googlowy algorytm DeepMind, który został użyty do stworzenia programu AlphaGo. I ten program AlphaGo opanował najtrudniejszą grę do opanowania dla maszyn. Tak uważa się tą grę za najtrudniejszą do opanowania przez maszynę. Ponieważ jest mnóstwo kombinacji, które mają sens w trakcie gry w Go. Więc trudno jest tak jakby, wiesz, z czystą mocą obliczeniową wygrać taką grę. Praktycznie jest to niemożliwe. Zakładali, że jeszcze 10 lat potrwa stworzenie programu, który to zrobi.
Nie, no umówmy się, że w większości algorytmów tak zwany, no bo to jest przegląd przestrzeni jakiejś, nie? Masz przestrzeń ruchów i jeżeli chcesz zrobić zupełny przegląd przestrzeni, żeby zobaczyć wszystkie możliwe zakończenia i na podstawie tego znaleźć najlepszy ruch, no to jest to niemożliwe. Więc musisz przyjąć pewną, to się nazywa heurystyka, czyli ocena sytuacji, ocena całego stanu, powiedzmy, gry
tak.
W danym momencie. I heurystyka pozwala ci na ocenę, która nie jest idealna, ale jest zbliżona do idealnej. Zbliżona do rzeczywistej, czyli w jakiś sposób zachowujesz się, czyli na przykład gorsze ruchy zawsze będą gorsze od tych lepszych.
Rozumiem.
Ona ci pozwala po prostu ocenić, że ten ruch będzie lepszy od drugiego. No i robisz to na jakimś horyzoncie czasowym, czyli na przykład robisz to 10 ruchów do przodu. Mhm. Bo każdy ruch kolejny to jest kolejna potęga. Mhm. Czyli załóżmy, że jeżeli masz 10 ruchów do zrobienia teraz, no tak. To jeżeli chcesz zbadać dwa ruchy naprzód, to musisz zrobić 10 razy 10.
Rozumiem,
bo
jasne.
W drugiej turze możesz zrobić 10 ruchów na początku, ale każdy z tych 10 ruchów daje ci możliwość 10 kolejnych ruchów. Mhm. Czyli to ci daje, dwa ruchy to jest 100, trzy ruchy to będą na przykład 1000 i tak dalej, i tak dalej. Więc to bardzo szybko rośnie. To znaczy, że w pewnym momencie występuje taki moment, w którym nie jest, występuje taka sytuacja, w którym nie jesteś w stanie iść dalej. Mhm. Bo jest następny krok, to jest po prostu 10 razy to samo, co wcześniej. Czyli załóżmy, że jeżeli coś liczyłeś, wcześniej się liczyło sekundę, to następny krok to jest 10 sekund, a następny krok to będzie już 100 sekund, czyli kolejny ruch to jest bardzo duży skok.
Jasne.
I póki to jest w mikrosekundach, to jest dla nas niezauważalne, natomiast kiedy to już przechodzi do takich postrzegalnych dla nas jednostek czasowych, no to jest to niesamowicie szybko rośnie.
Jasne, a trzeba dodać, że kiedy grasz taką profesjonalną grę, to masz ograniczenie czasowe, masz określoną ilość czasu na myślenie. Także AlphaGo pojawiło się jakiś czas temu i padła informacja, że został zaproszony mistrz Europy do gry z AlphaGo i został pokonany sromotnie. I parę miesięcy później, kiedy już zrobiło się bardzo głośno o AlphaGo, Lee Sedol, czyli jeden z najbardziej legendarnych graczy, którzy obecnie żyją, został zaproszony, właśnie wyzwany na pojedynek przez AlphaGo. Do wygrania był $1 000 000. plus dostawał jeszcze kasę za każdą grę. Pojedynek miał, był pięciogrowy i wszyscy tak naprawdę byli naprawdę, wiesz, bo nikt nie wierzył, że udało im się faktycznie stworzyć komputer, który pokona kreatywnego człowieka w walce Go.
No tak jak było z Deep Blue, nie?
Mhm. Tak, tylko że ten algorytm jest bardziej, dużo bardziej zaawansowany niż, niż ten algorytm Deep Blue i
no tak, no bo
zawiera,
bardziej...
tak jakby wykorzystuje też ten Monte Carlo algorytm, jeśli to się, to się chyba jakoś tak nazywa, nie?
Znaczy Monte Carlo, w sumie metody Monte Carlo to są takie metody, w których nie możesz przeglądać całej przestrzeni, mhm. więc losowo rzucasz, na, nie możesz przeglądać wszystkiego, więc na przykład robisz 10, zamiast sprawdzać 10 ruchów, to z tych 10 ruchów losujesz powiedzmy 5 za każdym razem.
Rozumiem. Dobrze, żeby zmniejszyć ilość obliczeń.
Tak, więc to ci w jakiś sposób to ogranicza trochę. To nie jest do końca, to nie jest do końca jak to działa w rzeczywistości, ale taka jest idea, że zamiast przeglądać całą przestrzeń, losujesz jakiś zawężony region. Możesz powiedzieć na przykład, że pewna grupa ruchów jest lepiej rokuje na wygraną, więc z tej grupy wylosujesz więcej punktów, a te mniejsze wylosujesz z nich mniej, nie? Mhm. Ale do, i które będziesz rozważać dalej. To powoduje, że na przykład, jeżeli miałbyś do 100 ruchów, do 100 ruchów w, za każdym krokiem miałbyś 100 ruchów do zrobienia, a miałbyś z tego wylosować 10, no to jest to jakaś tam znaczna zniżka, nie? Mhm.
Oni, słuchaj, komputer wygrał 4 z 5 gier. Lisedol wygrał jedną z nich.
Pierwszą?
Nie, właśnie wygrał, wygrał czwartą.
Czwartą.
O ile dobrze pamiętam.
To nieźle, bo myślałem, że w pierwszej się komputer podłożył, żeby nauczyć się jego ruchu, jego stylu gry, a potem już jechał
wiesz
dalej.
Wiesz co, on nie musiał, ponieważ gry Lisedola na 100% były używane przy trenowaniu tego komputera. I słuchaj, jemu się udało wygrać jedną z tych gier tylko dlatego, że udało mu się znaleźć błąd w tym systemie.
Super. Super, że udało mu się znaleźć błąd w ogóle.
Słuchaj, polega to na tym, że AlphaGo gra zawsze w ten sposób, żeby mieć jak największe prawdopodobieństwo wygranej, więc on nie będzie starał się grać tak, żeby wygrać jak najwięcej punktów. On będzie się starał wygrać, żeby grać, żeby wygrać na przykład połową punkta, ale jeśli to jest największe prawdopodobieństwo, że się uda, to będzie tak grał właśnie. Mhm. I w pewnym momencie gry czwartej, jeśli dobrze pamiętam, czwartej, Lisedol wykonał ruch, który był bardzo zaskakujący i który całkowicie tak jakby nie był przewidziany przez komputer.
Tak jak mówiłem, on nie, jeżeli wykorzystuje metody Monte Carlo, to losuje najbardziej prawdopodobne ruchy. Jeżeli wykonał inny, no to zaburzył to.
Zaburzył to i nagle w obliczeniach komputera wyszło, że przegra. I jeżeli AlphaGo myśli, że przegra, to zaczyna grać bardzo ryzykowne ruchy, bo musi odzyskać prowadzenie. Zaczyna grać ruchy, które jeśli, które są błędami tak naprawdę. I jeśli grasz dobrym graczem, to ten gracz to wykorzysta. I Lisedol zagrał całą grę, której połowę grał, zużył cały swój czas do połowy gry i potem grał na takich, wiesz, jednominutowych, miał jedną minutę na ruch. I zagrał bezbłędnie do samego końca i wygrał tą jedną grę. I to jest gra, która była fenomenalna.
Chętnie zobaczę to później sobie.
Także polecam, te gry są bardzo trudne, w sensie ja je sobie rozgrywałem samemu na planszy, żeby tak jakby, wiesz, śledzić to, co się dzieje i nie, na pewno nie rozumiałem wszystkiego, ale było to bardzo przyjemne. Także tyle. Najtrudniejsza gra strategiczna została rozwiązana przez AlphaGo wykorzystujące Google DeepMind.
Nie, no bez przesady.
No tak się mówi. Tak,
nie jest
tak
to najtrudniejsza gra strategiczna.
No najtrudniejsza do... Nie wiem, symulowania przez komputer.
No nie! Taka
ja tego nie wymyśliłem.
Im więcej jest... są trudniejsze gry strategiczne. Nie wiem, StarCraft jest trudniejszy. Masz więcej jednostek, więcej możliwości, więcej tych strategii, więcej sposób, jakieś mikro, makro i tak dalej. Jest, no, nie wiem, przykładowo ci daję, tak? Mhm. Że to jest jakiś typ gry i ten typ gry, który... Wiesz, no Go jest po prostu trudniejsze niż szachy, no ale to nie znaczy, że wiesz. Jeśli wiesz, o co mi chodzi, tak?
Mhm. Że wiem, o co ci chodzi, ale nie jestem pewien, czy StarCraft jest bardziej skomplikowany niż Go.
No, mogę ci powiedzieć jako taki przykład, że pewnie jest, dlatego że przestrzeń jest ciągła w jakimś tam stopniu i ilość jednostek jest o wiele większa niż jeden.
Jasne.
Jak jest w Go, więc nie, tak sobie rzucam, ale uważałbym, chodzi mi o to, że uważałbym ze sformułowaniem, że to jest najtrudniejsza gra strategiczna.
Ale czy nie jest tak, że możesz w StarCraftie stworzyć algorytm, stworzyć strategię, która będzie nie do pokonania, ponieważ będziesz tworzył jednostki w najbardziej ekonomiczny sposób i wysyłał je w najbardziej ekonomiczne miejsca?
No to mówimy o czymś innym teraz, nie? Mówimy o... Go jest... Inaczej. Tutaj akurat... Człowiek nigdy nie będzie mógł konkurować z komputerem, kiedy chodzi o takie gry jak StarCraft, gdzie jakby człowiek nie jest w stanie nadążać z wykonywaniem pewnych akcji. Mhm. Nie? Tam jest to pojęcie actions per minute, czy coś takiego.
Trzeba by to porównać do gry turowej chyba.
Ale no dlatego gra turowa jest bardzo dobrym takim... bardzo dobrym sposobem, bo no, zarówno człowiek, jak i komputer mogą mają jakiś tam określony czas na to, nie?
Tak, mają jeden ruch naraz.
No, ale no, uważałbym. Nie wiem, czy... Nie wiem, musiałbym... Chciałbym, żebyś mi udowodnił, że Go jest najtrudniejszą grą strategiczną.
Dobra, zapiszę sobie to na przyszły tydzień. Ale to nie jest moja opinia, jest to opinia, którą wyczytałem w sieci, że była to ta gra była uznawana za najtrudniejszą do zaprogramowania sztucznej, do stworzenia sztucznej inteligencji, która będzie grała na przyzwoitym poziomie.
No widzisz.
Wcześniej nie było takiego systemu, który byłby w stanie pokonać profesjonalnego gracza.
Tak trochę sobie tutaj pogooglałem szybko.
Aha, i ostatnia informacja jeszcze, zanim to w ogóle skończymy. Chińska... Go urodziło się w Chinach i chińska grupa programistów powiedziała, że zamierzają pod koniec roku wyzwać AlphaGo na pojedynek dwóch sztucznych inteligencji.
Super to jest. Super to jest. No, znajduję dużo takich potwierdzeń, w których ludzie mówią, że Go jest jedną z najtrudniejszych gier właśnie strategicznych. Ale zastanawiałbym się... Trochę bym tutaj zastanowił się nad dokładniejszą definicją po prostu tych rzeczy, nie?
Jasne, masz rację.
Bo o ile jest to faktycznie trudna, to może należałoby tutaj użyć jakichś takich klasyfikatorów, czyli na przykład najtrudniejsza gra turowa, czy coś takiego, nie?
Mierzi cię to, bo to brzmi jak nagłówek, a chciałbyś mieć naukową definicję.
Chcę powiedzenie, że komputer pokonał gracza w Go. Go jest trudną grą, trudniejszą niż szachy.
W sensie trudną do stworzenia inteligencji sztucznej, tak, która będzie w to grała. I zrozumie, co się dzieje.
No, fajnie, bardzo fajnie. Ja trochę zacząłem czytać o tym DeepMindzie, jak to działa, ale Konrad nawet zastanawiał się, czy nie fajnie by było, gdyby opowiedzieć trochę na podcaście o tym, jak to działa. Jak będę miał chwilę, postaram się coś przygotować, żeby powiedzieć chociaż trochę o tym, ale jest to trudne, że nie powiedzieć populistycznie pewnie.
To znaczy... to jest to jest sposób dla maszyny, żeby szukać wzorców, prawda? I uczyć się tak jakby bez... Bo to jest maszyna, która potrafi, jeśli chodzi o AlphaGo, to jest program, który potrafi grać gry sam ze sobą, żeby uczyć się i rozwijać samemu, bez dodatkowego wpływu z zewnątrz, że tak powiem. Kiedy dasz mu jakąś podstawową ilość gier, żeby sobie przetwarzał, to potem on już rozgrywa gry przeciwko samemu sobie i z każdym miesiącem jest lepszy. Mhm. I to jest ten algorytm DeepMind. No ja wiadomo, że nie wiem dokładnie, jak ten algorytm wygląda, nie? Bo nie znam się na tym do końca.
Nie no, dokładnie nie będziesz w stanie pewnie wiedzieć, bo jest to w jakiś sposób zabezpieczone, natomiast przynajmniej w jakiś sposób on funkcjonuje. No on tutaj wykorzystuje sieci neuronowe. Mhm. I jakoś niedawno pojawiły się właśnie głębokie sieci neuronowe, które wykorzystują połączenia, nie tylko jakby połączenia pomiędzy sobą na różnych stopniach. Mhm. Ale...
Tak, o no, to właśnie chodzi.
No, tylko, że to jest takie... To jest bardzo ciężkie do, wiesz, żeby powiedzieć to populistycznie i prawdziwe jednocześnie, tak jak mówiliśmy przed chwilą o strategicznej grze.
Jasne, ale fakt jest faktem, że zrobiono bardzo duży krok, jeśli chodzi o... No, duży krok w stronę prawdziwej sztucznej inteligencji, prawda? Jeśli wykorzystujesz już sieci neuronowe dla...
Nie wiem, czy
takiego
będzie coś takiego kiedykolwiek jak prawdziwa sztuczna inteligencja. Po prostu będzie to sztuczna inteligencja. Nawet jeżeli to ewoluuje z czasem, to nie będzie to inteligencja taka, jak my postrzegamy. To będzie inteligencja, która działa na zupełnie inny... Ona posługuje się zupełnie innymi... Rządzi się innymi prawami.
Chcesz powiedzieć, że zachowuje się jak średniowieczny chłop, który myśli, że śmierć musi mieć postać człowieka, ponieważ ja jestem człowiekiem?
Trochę tak. Trochę tak. Jest bardzo fajny kanał na YouTubie, nazywa się Computer File. i on próbował mniej więcej wytłumaczyć, dlaczego te gry się różnią i dlaczego te rzeczy się, dlaczego te inteligencje będą się różnić. Mhm. I sposób, w jaki on dochodzi. Może czekaj, może znajdę.
Dodam sobie to do subskrybowanych.
O, tutaj się można wyszukać. AI? AI, o, selfie. Wydaje mi się, że od tego, tu jest bardzo fajny jest ten koleś, który to opisuje. On tutaj zaprosił jednego z takich naukowców, Robert Miles, i Microsoftowa, tutaj to jest, okej. Polecam, jeżeli jesteście zainteresowani tematem sztucznej inteligencji, a nie macie takiego wykształcenia technicznego, to on tutaj opisuje takie podstawowe problemy związane z tym. I świetnie o tym mówi. Mówi na przykład, jak można dlaczego nie możemy porównywać ze sobą sztucznej inteligencji do inteligencji człowieka. Mhm. Tak więc i na jakiej zasadzie ta inteligencja działa. Więc jeżeli nawet to dojdzie do pewnego stopnia, to jest zupełnie inna inteligencja.
W sensie, że ona może symulować na przykład bycie człowiekiem, ale to nie będzie o to chodziło w niej.
To być może tak. Być może też ta inteligencja będzie stosowana do rozwiązywania zupełnie różnych problemów. My na przykład nie mamy, mamy umysł bardzo mocno wykształcony pod pewne czynności. My potrafimy bardzo dobrze rozpoznawać wzorce pod kątem na przykład wizyjnym. Mhm. Bo od tego jakby zależało nasze życie. Co ciekawe, my potrzebowali, jako ludzie potrzebowaliśmy bardzo dużego czasu. Jako zwierzęta w ogóle, jako wiesz, od najmniejszych istot. Mhm. Stopniowo się rozwijaliśmy i nasze umysły, nie tylko z biologii, jakby nie tylko nasz hardware, czyli nasze mózgi dostosowywały się do tego, ale też nasz, powiedzmy, software, czyli nasza taka scheda społeczna, w jaki sposób kształcimy ludzi.
Jasne.
Się zmieniła,
tak.
Nie?
Jesteśmy jak wielki organizm, który się rozwija.
W pewnym sensie tak, nie? I tutaj pojawia się taka sytuacja, że komputery są niesamowite z tego względu, że my mieliśmy miliony lat na i społeczną, i naszego hardware'u, i software'u, natomiast komputery robią to w o wiele krótszym czasie. I często jest coś takiego, że my mówimy, no my chcemy, żeby komputer na przykład rozpoznawał ptaki. Mhm. Cokolwiek, rozpoznawał twarze ludzi. Mówimy, dlaczego on nie jest w stanie tego robić? No bo on musi nauczyć się rozpoznawać te wzorce. I problem, który się tutaj tworzy, jest taki, że my się uczymy rozpoznawać przez całe nasze życie, czy przez całe nasze życie uczyli, nasze życia poprzednie jako ludzie. Uczyliśmy się to robić i mamy do tego wszystko przystosowane. Natomiast ty mówisz, weź ten komputer i daj mu miliony zdjęć twarzy, miliony zdjęć nie twarzy. I na tym podstawie on ma się nauczyć opracowywać. Ile czasu ma na to? No, powiedzmy, że zróbmy, niech się uczy godzinę. Ma dużo próbek, potrafi uczyć się bardzo szybko,
no.
Ale dajesz mu, wiesz, masz jakieś algorytmy, które są opracowane w jakiś tam sposób, ale tak naprawdę on się uczy bardzo krótko najczęściej, nie? Że, wiesz, ja taki przykład podaję, tak?
Jasne.
Że to nie jest tak, że my się uczymy i uczymy od nowa za każdym razem rozpoznawać kolejną twarz. My mamy pewien system i potem ewentualnie ten system się przebudowuje na bieżąco organicznie. Mhm. A komputer nie. Komputer dostaje jakiś algorytm i ten algorytm jest weryfikowany na danym problemie. Często to nie jest tak, że nasz komputer pamięta, potrafi rozróżnić w ogóle jeden problem, a drugi. Dla komputera bardzo często czy rozpoznaje twarz, czy, nie wiem, przewiduje zachowania na giełdzie, jest to często ta sama rzecz.
Rozumiem, dla niego jest to to samo.
Dla
on
niego
ma próbki
może być to
i
samo,
porównuje je z wzorcem.
Tak, dla niego to są liczby, nie? On porównuje je do jakichś, uczy się, on inaczej, nawet ten wzorzec, on opracowuje w oparciu o metody jakieś, nie? Na podstawie próbek tych, na których go nauczysz, on opracowuje swój wzorzec, a potem porównuje do tego wzorca.
Jasne.
No, ale nie jest to tak jak człowiek, który po prostu do czegoś się dokształca i to jest, działa o wiele lepiej, bo no jest to bardzo dużo lat.
No tak, znaczy wiesz, możesz właśnie stworzyć sztuczną inteligencję, która będzie mogła się uczyć na podstawie tego, co robi i interakcji z człowiekiem, tylko może to mieć też swoje, wiesz, może to się źle skończyć czasami.
To jest zupełnie inny problem. To jest zupełnie inny problem. Mówimy na razie o tym, dlaczego sztuczna inteligencja
Chciałem przysegłować do Microsoftowej sztucznej inteligencji.
To ja jeszcze chcę powiedzieć jedno, żeby dokończyć. Przeprowadzałem teraz badania i robiłem bardzo, dla mnie bardzo ciekawy eksperyment z tego, jak robot rozmawia z wieloma ludźmi, mhm. jak ludzie go odbierają i tak dalej. Gadaliśmy o tym wczoraj, więc tak. Nie będę przytaczał tutaj tego, bo to nie ma sensu, ale podczas projektowania tego robota natrafiłem na coś takiego, co myślałem, że jest w miarę łatwe. Okazało się, że jest praktycznie magią. Czyli o tym, jak robot rozpoznaje mówienie. I chyba na poprzednim podcaście mówiłem, że fonetyka to jest taki dział, którego jedne z podsumowań może być, to jest praktycznie magia, że my rozumiemy siebie, jak cokolwiek mówimy. Że to, że ty mówisz w jakiś sposób, a inna osoba mówi w jakiś sposób i dla mnie jest to sama treść,
tak.
to jest to magia.
No możliwe, że to jest magia. Magia mózgu.
Kiedy właśnie wykorzystywałem te różne dostępne algorytmy rozpoznawania mowy, to Jezus, rezultaty były tak różne. Często na przykład ja patrzyłem na początku na te rezultaty i mówię, przecież on powiedział coś zupełnie innego, a potem zaczynam to analizować z punktu widzenia fonetycznego na przykład. Czyli co by było, gdybym zatkał komuś głos, zatkał komuś usta i kazał powtórzyć to. Czy brzmiałoby to na przykład podobnie i wtedy się orientujesz, no, że to brzmi dokładnie bardzo podobnie. Nic dziwnego, że on się myli, nie? I takie śmieszne rzeczy wychodzą z tego, nie? Że zaczynasz rozważać to pod kątem właśnie tego. Druga sprawa, czy jeżeli robot na przykład nie rozumie, czy coś jest po polsku, czy po angielsku, więc czy gdybym ja ci powiedział, dał ci zadanie, rozdziel słowa, po polsku byłbyś w stanie to zrobić, nie? Mhm. Czy jakbym ci dał teraz po hiszpańsku, czy byłbyś w stanie to zrobić?
No, prawdopodobnie byłoby mi trudno.
O wiele trudniej, tak. Mi się wydaje, że jak oni zaczynają, im szybciej jeszcze gadają, tym jest gorzej, nie?
Tak, jeszcze zależy od języka, bo niektóre języki mają bardziej pewne podziały, a na przykład polski dla obcokrajowca musi brzmieć jak jeden strumień bzdury.
Albo francuski, nie? Francuski, w którym nawet jak zapiszesz, to jest dziwne, w którym w ogóle łączą się rzeczy, a słowa zmieniają się w zależności od tego, co było wcześniej.
Tak, francuski jest bardzo marnuje na przykład atrament, nie? No bo zapisujesz mnóstwo liter, których nie czytasz potem.
Dobra, chciałem zakończyć to, że prawdopodobnie okaże się, że problemy, które będzie, jak będzie działać sztuczna inteligencja, ona będzie tworzona pod rozwiązywanie innych problemów. Mhm. Niż nam się wydaje na początku.
Pewnie, rozumiem.
Przechodzimy do sztucznej inteligencji, która próbuje jednak zachowywać się jak człowiek.
Tak, no jest to ambitny plan. Mowa o sztucznej inteligencji stworzonej przez Microsoft, nazywa się TAI AI. I ja ci powiem tyle, ja byłem na urlopie, kiedy to się odbyło i ta inteligencja została wypuszczona i skasowana, zanim ja zdążyłem w ogóle wrócić.
Ja śledziłem to.
Ona była na Twitterze, chyba i na czacie, nie?
To była, tak, ona była, ona wydaje mi się, że była tylko na Twitterze.
Which was responding to tweets and chats on GroupMe and Kick.
A, widzisz, dobra. No to najgorzej, bo... Wiesz, nie łatwo jest taką maszynę, szczególnie w dobie, wiesz, 4chanów.
Tak, generalnie ona została zatrzymana dlatego, że nie potrafiła rozpoznać, kiedy mówi coś rasistowskiego, a uczyła się generalnie od ludzi. I ja ci powiem, że ja nie byłem przerażony tą rasizmem tej inteligencji tak bardzo, jak i jej poziomem języka, bo ona pisała jak takie dziecko amerykańskie, które, wiesz, nie ma za grosz ani kultury, ani ortografii, ani czegokolwiek innego.
No bo na tym się uczyła.
Koszmar to jest.
Na tym się uczyła. Niestety, no, nie zrobisz sztucznej inteligencji, wiesz, to jest, koszmar jest tutaj akurat tego rodzaju, że chcesz mieć inteligentne społeczeństwo, ale kiedy wrzucasz młodą jednostkę do tego społeczeństwa, to jest taki Truman Show trochę, tak dla mnie, mhm. że wrzucasz robota do społeczeństwa i patrzysz, co z niego wyjdzie. I okazuje się, że robot musi mieć niesamowitego farta, żeby tego wszystkiego nie łyknąć.
Ale to jest... Nie da się Generalnie problem jest taki, że ta maszyna nie będzie w stanie zrozumieć, co ona mówi w ogóle. Ona tylko przecież porównuje z bazą danych to, co ktoś powiedział i odpowiada coś, co odpowiedział mu ktoś inny. Ona nie ma rozumu, który powie mu, że coś jest rasistowskie. Prawda?
Ciężko to określić.
Ciężko określić, jak dużo rozumie taka maszyna, czy...
Nie, bo to jest problem jest taki, że jeżeli ja zrobię... Problem jest taki, wyobraź sobie, że masz maszynę, która jest idealnie zachowuje się jak człowiek. Mhm. Potrafi idealnie oszukiwać jak człowiek. Pytanie jest takie, czy ona rozumie, czy nie rozumie, czy jest tylko maszyną. I to jest pytanie. Pytanie jest bardziej na zasadzie, co ty czujesz, niż co jest rzeczywistością.
Kumam. Rzeczywistość jest w mojej głowie.
Nie, w sensie, jeżeli ty czujesz, że ona się jest człowiekiem, to w pewnym sensie ona jest człowiekiem. Mhm. I musisz ją rozpatrywać, pod takim kątem rozpatrywać. Jeżeli natomiast ty czujesz, że ona nie jest człowiekiem, no to tego nie będziesz rozpatrywał pod takim kątem.
Jasne.
I będziesz mówił, że to jest maszyna, która się uczy, nie? Łatwe jest taki test, który dla mnie przynajmniej jest dobrym odwzorowaniem tego, to jest, czy byłbyś w stanie wyłączyć taką maszynę w łatwy sposób.
Moralnie, czy...
Tak, czy moralnie miałbyś opory z wyłączeniem takiej maszyny?
No, bo oni wyłączyli.
Oni wyłączyli. No. Jeżeli jesteś, ja na przykład mam tak ze swoim robotem, że jak ja rozmawiam z robotem, to ja z jednej strony muszę zachowywać się jako, że to jest osobna osoba, ale w momencie, kiedy pracuję mu nad mózgiem, no to on jest dla mnie narzędziem, więc mam takie głupie sytuacje, że co chwilę go jakby zabijam i wskrzeszam, kiedy on się wstaje, budzi, gada ze mną i tak dalej. Kiedy on się budzi, ja zaczynam go traktować w pełni jako człowieka, bo chcę, żeby on się zachowywał naturalnie, ale kiedy on zasypia, czy ja go wyłączam, bo widzę jakiś błąd, no to on jest dla mnie maszyną w tym momencie, więc jest to taki przejście, taki skok w umyśle. I myślę, że tak, jedną rzecz, którą Microsoft powinien zrobić, to on powinien zostawić tego robota, a wytłumaczyć ludziom, że dlaczego on się tak zachowuje. I to jest jakby taki... Wiesz, to jest taka, czy jak on działa, dlaczego on się uczy w taki sposób, nie?
Jasne. Znaczy,
bo to, co on zrobił, to jedynie pokazał, że jak zrobimy roboty, to będą rasistami. Zamiast powiedzieć, no spróbujmy zrobić coś takiego i zobaczmy, co z tego wyjdzie, nie? Ale to by świadczyło też o tym, że Microsoft musiałby powiedzieć, sorry, ale jesteście rasistowskimi dupkami.
Tak. To znaczy, wiesz, właśnie wydaje mi się, że 4chan zadziałał tutaj najbardziej i że oni robili mu po prostu pranie mózgu. Z tego, co wiem, to Microsoft generalnie nie skasował tej inteligencji, tylko odizolował ją, żeby sprawdzić, co mogą zrobić, żeby ją jakoś naprawić.
Na pewno nie skasował jej całkowicie, nie?
Jasne.
Zwłaszcza, że no kurczę, sorry, ale ona była dzień chyba.
Chyba tak, bo ja nie zdążyłem na nią.
Tam super tej inteligencji, wiesz, zawsze jak ją skasują, to nic nie tracą. W sensie, no inteligencja jest, tylko to, co ona zbudowała jest, wiesz, do skasowania. To jest ciekawe, bo jesteśmy w takiej, wiesz, na samym początku jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy te roboty, jeżeli traktujemy to jako życie, albo kiedyś będziemy traktować to jak życie, to będzie taki moment, w którym stwierdzimy, że na samych początkach tworzenia sztucznej inteligencji jednocześnie rodziliśmy i zabijaliśmy roboty praktycznie cały czas. Bo tak. Sztuczną inteligencję tworzyliśmy i kasowaliśmy, aż jeżeli stwierdzimy, że to, co ona sobie... Rozdzielmy teraz algorytmy sztucznej inteligencji od tego, co zostało opracowane, czyli ten umysł, czyli osobowości, powiedzmy.
Mhm. Czyli takie były bazy danych, czy...
No, baza danych to jest to, co do niego wprowadziłeś, ale to, co zostało wytworzone przez tą bazę danych, to jest jakaś osobowość. To nie jest to samo, ale można powiedzieć, że ta osobowość będzie konsekwencją tej bazy danych.
Rozumiem. Chyba.
Chodzi o to, że komputer nie będzie pamiętał wszystkiego, co do niego wprowadziłeś, tylko sobie przetworzy to, co do niego wprowadziłeś i na podstawie tego zrobi jakąś bardziej skondensowaną wiedzę. Czyli na przykład... rasistowską osobowość. W tym tutaj przypadku.
Jasne.
No, więc bardzo mi się podoba to, że za jakiś czas, kiedy stwierdzimy, że jednak roboty są jak ludzie i będziemy już w stanie zrozumieć to, że robot wykształcił sobie jakąś osobowość. Nie wiem, że ten Pokemon, z którym, wiesz, tak jak w Pokemonach, że ten Pokemon, z którym pokonałeś, nie wiem, trenerów siłowni i zdobyłeś wszystkie odznaki i tak dalej, zyskał dla ciebie wartość jakąś. I te wszystkie wspomnienia, które są w tym, będą świadczyły, że to jest właśnie ten konkretny robot,
no.
To cofniemy się w przeszłość, kiedy tworzyliśmy te roboty i stwierdzimy, że żeby opracować te algorytmy, które jakby tworzyły osobowość, musieliśmy te takie upośledzone osobowości praktycznie rodzić i kasować cały czas.
A z drugiej strony, kiedy Boston Dynamics robił tego robota, który wstaje z ziemi, to musieli go kopać i przewracać, żeby musiał wstawać z ziemi.
Dokładnie o tym mówię, tylko że to jest trochę bardziej może mniej widoczne, ponieważ jest to kopanie kopanie głowy, a nie kopanie robota rzeczywistego, nie? Tak naprawdę kopiemy mózg tego robota tutaj cały czas.
Robimy mu, robię lobotomię praktycznie, nie?
Pranie mózgu.
Pranie mózgu.
Dobra, dalej, bo rozgadaliśmy się, a to jest...
Tak, ale są bardzo ciekawe rzeczy. Dajcie nam znać w komentarzach, co o tym sądzicie i czy w sumie... Mamy tak, się w to jeszcze zagłębić, bo pewnie możemy.
Dajcie nam znać, czy kontynuować to, bo, czy ograniczyć to do jakiegoś czasu, chociażby w podcaście. Mam wrażenie, że za każdym razem, jak ten temat wchodzimy, to ja mogę gadać długo.
Tak, ale to są bardzo ciekawe rzeczy.
Tak, ale może na przykład powinniśmy ograniczyć to do 10 minut.
To co, czy przechodzimy do tak zwanej piłki?
Do piłki przechodzimy, no.
W takim razie... Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Muszę przy okazji przeprosić, ponieważ okazuje się, że mam bumper do robotów i zapomniałem o nim.
Ojej.
Także puszczę go następnym razem.
Ojoj.
Na wstępie do piłki chciałbym pozdrowić Habira, który napisał 14 z 44 komentarzy pod ostatnim odcinkiem i chyba napisał ich najwięcej ze wszystkich. I Aikidosław Sensei był chyba na drugim miejscu? Czy Radioslavo? Jeśli pamiętam.
Zrobimy ranki.
Także ten. Wybraliśmy jeden z twoich komentarzy, Habir. Tak, może przeczytam. Habir pisze: tęsknię za gramatyką Mateusza, zróbcie odcinek. Robimy odcinek, Habir. Twoje życzenie staje się dla nas rozkazem.
No, ja niestety, przykro mi, ale w tym odcinku uniknąłem chyba gramatycznych fuck-upów.
Kto wie, dowiemy się z komentarzy.
W każdym bądź razie zwykły koleś pisze. Postaram się zachować jednak jakąś taką rzecz.
Tak, zrób tak, wiesz, żeby ludzie nie tęsknili za tym.
Dokładnie. Zwykły koleś pisze. Czysty Harry ma ponad rok. Czuję się dziwnie, gdzie mój rok życia?
To nie jest tak, że czysty Harry zabrał ci rok życia. Bez przesady.
Nie, on się zastanawia, czy, z tego co ja rozumiem, czysty Harry ma ponad rok, a w mojej głowie jest taki młody. Niedawno się zakończył.
Rok przeleciał tak szybko.
I rok bez czystego Harry'ego przeleciał tak szybko. Gdzie on jest, skoro nie było czystego Harry'ego? On stracił swoje... Nie ma wartości, jeżeli nie było w nim czystego Harry'ego.
Obawiam się, że musisz zadowolić się Taken by Canada. Na razie. Wciąż szukamy czegoś do czytania. Jak znajdziemy, to będziemy czytać.
Pamiętaj też, że jeżeli minął rok, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ściągnąć sobie zestawienie wszystkich czystych Harry, który przygotował Konrad specjalnie na tę okazję i przesłuchać je sobie jeszcze raz. Mhm. Ja nie wiem, czy ja tego nie zrobię dzisiaj po odcinku.
To jest dobry pomysł. Ja chyba też to... Ja chyba nawet mam gdzieś. Chyba mam w audiobookach to.
Ja mogę powiedzieć po Ricku in Morty, że wracanie do dobrych rzeczy potrafi być bardzo owocne, bardzo przyjemne.
Tak, ja to jest trochę pułapka, w której jestem zamknięty czasami. Mam czystego Harry'ego. Mam go na telefonie. Słuchaj
nie
tego,
dobrze.
Czekaj. Okej, starczy. Także będę słuchał.
To jest, ja przeczytam dalej, tylko do ciebie piszę to raczej. Jest skierowane. Anonimowy pisze. Guest request. Igor Wolski. Tak, wiem, że był w Schwingu. Zdaję sobie sprawę, że nagrał sporo podcastów, ale jak już został wspomniany, to chcemy go jako gościa.
Musimy sobie zapisywać tych ludzi, bo ja nie mam nic przeciwko. Jest to dobry pomysł. Zaprośmy
no tak, ale...
Igora, zaprośmy Skutnika, zaprośmy Belego i zagrajmy z nimi odcinki.
Kurde, z Belem byłoby ciekawie.
Będzie ciekawie, zaprosimy go.
Z Belem pamiętam, jak ten ostatnio na twoich urodzinach to było, jak w Guitar Hero, nie, w Rock Banda graliśmy. I
dobre urodziny.
No i Bele jako Ozzy Osbourne zasuwał.
To prawda.
A ja puściłem Michaela Jacksona na wysokich nutach. Pamiętam, że Monika się prawie posikała ze śmiechu, jak wam Michaela Jacksona na wysokim tym głosie.
Wydaje mi się, że Belle... Generalnie Belle nie ma za dużo czasu. To jest powód, dla którego my nie nagrywamy Schwinga, bo Belle ma po prostu w chuj pracy.
Dużo kanap do sprzedania.
Ale zapewniam, że Belle będzie. Także ogarniemy to. TRV11. O kurde. Zepsuł mi się Google Docs, czekaj. Właśnie w momencie, kiedy zaczynałem czytać.
TRV11. Gdyby ktoś zastanawiał się, jak naprawdę nazywa się ta aktorka porno z artykułu o 16-letnim zwycięzcy konkursu, to było w poprzednim odcinku,
tak jest.
To podrzucane są linki. Ona się nazywa Macy Sense?
Tak, Macy... Sense przez 2S. I ja sprawdziłem ją, znalazłem ją na moich ulubionych portalach i faktycznie ona tam jest i ona jest całkiem niezła, także co tu jeszcze robicie?
Ale z tego, co widzę z jej Twittera, to jej zainteresowania są o wiele starsze niż 16-latkowie.
Mówisz? Czekaj, gdzie są? A faktycznie, jest taki starszy pan.
To starszy pan, stary. Nie zdziwił mi się, gdyby to był ten sam koleś, co sikał do słoika pod twoją bramą.
To powiem ci, że jest szansa.
Druga sprawa to jest taka, że strzeliło mnie to teraz. Dlaczego gwiazdy porno używają Twittera?
Bo to promocja, stary. No przecież, wiesz...
Ale to nie jest tak, że kogokolwiek interesuje, co kobiety mają do powiedzenia. A już szczególnie, jeśli są gwiazdami porno.
Tak, tylko że nie rozumiesz. One tam wrzucają zdjęcia.
Rozumiem. Teraz już rozumiem. Myślałem, że nie rozumiałem. O Jezu, dobra, nie powiem tego. Czy mam powiedzieć?
Nie wiem.
Nie, ja to nie, jest... powiem, nie powiem tego.
Twoje życie, Mateusz, twoja decyzja. Twoje zostawię pan witam.
Nie, to jest złe. To nawet nie jest śmieszne dla nikogo innego poza mną, więc powstrzymam się.
PS, jeśli to da radę, to błagam o możliwość używania Discusa w systemie komentarzy IB. To jest możliwe i ja to zrobię i na przyszły tydzień ogarnę. Discus to jest system komentarzy, który jest tak jakby zewnętrzny. Możesz go zaimplementować na swoich stronach. Na moich stronach komiksowych jest Discus właśnie.
My się zastanawialiśmy, czy nie powinniśmy zrobić, jak to się mówi, jakiegoś Kickstartera czy coś takiego krótkiego, czy Patreona dla podcastu, żeby przerzucić go na SoundClouda, gdzie możecie komentować konkretne fragmenty
miejsca,
czas.
Tak.
Możesz wrzucić komentarz do konkretnego fragmentu w czasie.
Tak.
Co generalnie ułatwiłoby nam niesamowicie zrozumienie czasami, co mówią ludzie.
Tak. Tylko do tego właśnie musimy wymyślić jakiś sposób finansowania podcastu, ponieważ w tym momencie, że tak powiem, inwestujemy w niego czas, a jeśli mamy inwestować dodatkowo pieniądze, to już fajnie jakby te pieniądze były.
Nie, no SoundCloud jednak jest płatny, nie?
Jest płatny, tak.
Warto by było. Znaczy, to są fajne rzeczy. Mhm. Nie sądzę, żeby się nam udało uzbierać jakąś kwotę taką dużą, ale może wystarczyłaby ta kwota na tyle, żeby właśnie postawić to w takim przyjaźniejszym może trochę. Poza tym mieliśmy też parę pomysłów co do formy podcastu.
Tak.
I no, jak będziemy mieli chwilę, to zaczniemy eksperymentować z tym. Więc...
Tak, a ta chwila nadejdzie niedługo, ponieważ Mateusz kończy badania, a ja nadrabiam zaległości w biurze, ponieważ pracuję tu więcej, więc pracuję szybciej i więcej robię, więc za jakiś czas będę już nadrobiony ze wszystkim i będzie czas na to, żeby się bawić w rzeczy. O Jezus.
Więc cóż, jedyne, co możemy powiedzieć, to... Na razie to być może podcast trochę zmieni formę, będziemy z tym eksperymentować i liczymy wtedy też na waszą taką odpowiedź, co się sprawdza, a co nie.
Tak.
To znaczy, że i teraz druga rzecz, osoby, które są zwykle mniej wokalne, powinny w tym momencie bardziej się poczuć do mówienia rzeczy, żeby nie zostać przekrzyczanym przez takich krzykaczy jak Habir, który daje 14 komentarzy. Pod...
I bardzo, bardzo ci dziękujemy, Habir. Aikidosław Sensei pisze: siemacie chłopaki, przepraszam, że nie jestem z IB na bieżąco, ale odkryłem ostatnio The Unofficial One Piece Podcast i cisnę maraton od października 2015 roku. Jestem na 250 odcinku, jeszcze około 250 i dogonię peleton. Trzymajcie się tutaj wszyscy ciepło, ja trzymam kciuki za setny odcinek IB. Pozdrawiam, Aikidosław Sensei.
Fajnie by było, jakbyśmy trafili ze setnym odcinkiem na Dni Fantastyki.
No, może będzie trzeba jakoś nagiąć prawdopodobieństwo.
Nagiąć czas?
Nie, prawdopodobieństwo, wiesz, nagrywając więcej albo mniej.
Fak, 13-15 maja to jest.
No.
To znaczy, że musielibyśmy walnąć 8 odcinków.
Do maja?
No, 13-15 maja. Czyli przez, musielibyśmy nagrać tak 2 odcinki tygodniowo krótsze.
No.
Spróbujemy?
Zobaczymy. Zaczynamy mnie dzwonić, czekaj. O nie, okej, okay, dziękuję. I czytaj ostatniego.
I Młody W pisze: do kącika robotycznego, królowa chujowych robotów. Simon Yerbs, ona się nazywa bodajże.
Tak, jeśli pamiętacie gify w internecie z robotami, które walą frytką kogoś w głowę albo wypierdalają ketchup, to właśnie ona robi te roboty. Jestem pod wrażeniem. Czuję się, jakbym poznał, wiesz, legendę.
Ona ma swój kanał w ogóle, bo tutaj podałeś film na YouTubie, filmik na YouTubie, ale ona ma też kanał, na którym wrzuca jak na przykład proces budowania tych robotów i jest bardzo fajny ten kanał.
Rozumiem. Znaczy, no, widziałem go i zasubskrybowałem go i nie mogę się doczekać, że będę oglądał, może dzisiaj w pociągu.
Fajnie bardzo się te rzeczy ogląda, zwłaszcza, że ona ma taki wesoły proces tego. Te roboty zwykle są bardzo proste, a działają bardzo śmiesznie.
No, są zajebiste. Według mnie to jest, mówiłem ci to wcześniej, ona jest dla budowniczych robotów tym, kim są komicy dla poetów albo pisarzy. I nie zależy prawdopodobnie, żeby, wiesz, posunąć robotykę naprzód. Ona chce, nie wiem, uwolnić wyobraźnię tutaj.
Ona się pyta, co ja mogę zrobić. Fajnie, że zrobiliście algorytmy funkcji transwersalnych sterujące robotem, ale co to daje dla mnie?
Właśnie, czy ten robot będzie mi bił brawo, bo ja potrzebuję, żeby robot bił mi brawo. O, świetne.
Fajne jest to, że z robotem, który bił brawo, zrobiła na przykład pokrętło, które regulowało szybkość, więc mogłeś na przykład przejść do od entuzjastycznych braw do slow clapu. Takiego.
O, idealnie. I ona jest moją bohaterką, stary, naprawdę. Moja bohaterka. Mój drogi, musimy kończyć niestety na ten tydzień, jeśli chodzi o podcast, ponieważ ja zaraz wsiadam w pociąg.
Dobra, to ja jako... w aftershow przesuniemy dalej, ja chciałem polecić ludziom, którzy nie znają, jedną rzecz w takim razie w aftershow. I chciałem wam polecić komika, można powiedzieć... można powiedzieć, że komika. To jest taka YouTube'owa, powiedzmy, sensacja z Vinesów, który zrobił swoje takie całe wystąpienie i to wystąpienie jest na bardzo wysokim poziomie i jest zaskakujące. Koleś jest bardzo młody i jego materiał jest dla mnie niszczący, bo robi bardzo dużo komentarzy właśnie na temat wszystkiego związanego ze społeczeństwem. Świetnie się go ogląda. Koleś jest... ma zupełnie inną głowę, nie na swój wiek praktycznie. Koleś jest z rocznika 90, czyli ma 26 lat, ale swoje pierwsze takie wrzuty na YouTube'a ma z, powiedzmy, sprzed 8 lat i one są już na bardzo wysokim poziomie.
Czy chcesz powiedzieć, he has a wisdom beyond his age?
Jezus, ten koleś jest po prostu dla mnie takim fenomenem, jeśli o to chodzi. On ma filmiki sprzed 8 lat, gdzie miał w takim razie lat 18. I układa właśnie piosenki komediowe i one są mają niesamowite teksty, na przykład jak na 18
lat. Wiem, co to jest za koleś.
Jest, jak dla mnie jest sensacją. Jeśli jego nie znacie albo wiedzieliście go tylko z tych, to niedawno, bo tam 2 lata temu, wrzucone zostało jego całe wystąpienie i całe show. I całe show jest na bardzo wysokim poziomie, które stopniowo idzie dalej i ono się porusza po takim... po takich obrzeżach, powiedzmy. Czyli tak jak on jest w pewnym sensie odrzutkiem, który do końca nie pasuje, tak całe jego show jest, gdzieś się porusza, bada ten temat cały. No, daje takie obserwacje z boku.
On jest dobry, bo on jest nie tylko komikiem, ale on się dużo rusza, on dużo robi ciałem. Robi pantomimy trochę, robi najróżniejsze rzeczy, gra też na klawiszach, o ile dobrze pamiętam.
Na klawiszach i na gitarze, nie wiem czy na tym, a taka ważna rzecz z nim, no to jest właśnie taka, że jego humor opiera się głównie na łamaniu pewnych konwencji. Więc on buduje pewny jakiś setup, który następnie łamie. Mhm. Albo przechodzi płynnie do innego, do czegoś innego, co zupełnie jakby zmienia całe przedstawienie jakby, albo tworzy coś takie tak jakby masz wrażenie, że w pewnym momencie z sytuacji rzeczywistej przenosisz się do jego głowy.
Tak.
I więc ja szczerze polecam, bo koleś jest bardzo wyjątkowy, jego wystąpienie trwa godzinę i nie będziecie żałować tego czasu.
Okej.
Okay. Więc to jest wszystko w aftershow.
Z tego co widzę, to w intrze mieliście okazję usłyszeć coś jego, bo widzę, że w intrze będzie coś jego. W sensie
no ja
było...
wrzuciłem, żeby Konrad wrzucił.
Tak. Nie ma jak zabawy z czasem przy nagrywaniu podcastu.
Yep.
Także dziękujemy wam dzisiaj za uwagę i będziemy się żegnać, ponieważ ja zaraz biegnę na pociąg.
Dokładnie. Mówił do was Mateusz Żerkowski, kopy pasteryzacja.
I Konrad Okoński, bust ghoster.
Do zobaczenia.
Hej. Yeah.